Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 85 z soboty 21 września 2024 roku. Z tej strony jak zawsze Kwadrat, a po drugiej stronie...
Jak zawsze Squall, dzień dobry.
Dzień dobry Squallu. Jak słychać, ja jestem nie jak zawsze, ale tym razem przeziębiony. Dopadło mnie.
Nie słychać jakoś specjalnie.
No ale ja czuję, po prostu wiesz, że taki jestem zapchany. Czuję się, wiesz, tak jakby tampony w nosie i tyle. Mniej więcej, tak się czuję. No, więc może nie będziemy rozmawiać o tym, o uczuciach, a przyjdziemy do tego, kto nas sponsoruje, czyli porozmawiamy o naszych patronach. Przekazuję pałeczkę tobie, Squallu.
Chcieliśmy podziękować bardzo czule i bardzo namiętnie Animowiczowi, Byśkowi, Pani Szyręce, Little Ghostowi, Cęciorowi, Damianowi D oraz Jackowi S. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy serdecznie.
I tak, to byli nasi patroni. Na Patronite możecie znaleźć jakby popkulturowy Bigos linku jak zwykle pod odcinkiem. Możecie tam nas wspierać, o ile macie ochotę. Wspierać was możecie także poprzez po prostu udostępnianie znajomym każdego odcinka i proszenie ich o to, żeby słuchali, bo to też jest ważne.
I serduszkowanie nas.
Tak, serduszkowanie i takie inne. Dobrze, no to przejdźmy do biblioteki, gdzie dzisiaj króciutko. Czym jest Mykoła?
Okej, okay, pana już panu tłumaczę. Mykoła to jest najnowsza książka Michała Gołkowskiego i to jest spin-off tego świata Cyberpunk, albo inaczej spin-off trylogii Cyberpunk. Ona nam tutaj rozwija postać tytułowego Mykoły, cyborga, którego poznaliśmy na łamach poprzednich trzech tomów tej głównej serii. Nie będę nikomu spoilerować niczego, no ale to jest taki cyberpunkowy świat w bardzo wschodnioeuropejskich klimatach, bo tu mamy Federację Rosyjską, zresztą tak samo jak w tym podstawowym cyberpunku. I można by powiedzieć, że tu jest tylko 8 rozdziałów i epilog. I można by powiedzieć, że to jest niewiele, a tak naprawdę to jest całkiem sporo, bo no, książka jest no, dosyć taka spora, no wiadomo, ona jest trochę krótsza niż ta, niż te poprzednie trzy, ale sam audiobook na przykład trwa 8 godzin, także to jest trochę treści, całkiem w porządku i całkiem przyjemne i bardzo mi się to fajnie czytało, bardzo mi się fajnie to słuchało, bo zrobiłem to w dwóch wersjach, słuchanej i czytanej. No i co mogę powiedzieć? Myślę, że polecam. Bardzo dużo fajnych elementów akcyjnych, dużo takich też elementów absurdalnie komediowych, ale też jest bardzo fajnie wyprowadzony wątek kryminalny śledztwa. No i tak jak powiedziałem, jest dużo takich absurdów sowieckich, rosyjskich, bo wiadomo, to ma bić to trochę się z tego naigrywać, a trochę też... No tak jakby, może nie gloryfikować, ale wiadomo o co chodzi, no to skoro to jest w takich klimatach, no to musi to być w pewien sposób przedstawione. A z drugiej strony, no mamy tutaj jakąś tam bliższą, dalszą, taką chyba trochę bliższą przyszłość, gdzie właśnie mamy sobie szczepy, ludzi modyfikujących się, mamy cyborgi, jakieś robopieski, zamiast klawiatur to ludzie używają holoklawiatur, także fajne bardzo.
Holoklawiatura, bardzo unowocześnione.
No tak. Co nie? No tak jak powiedziałem, bardzo fajne, dobrze mi się to czytało. Mówię tak bardzo strasznie naokoło, bo wiadomo, ciężko jest coś opisać nie spoilerując. Więc myślę, że jeśli lubicie takie klimaty, lubicie cyberpunk, lubicie science fiction, w takiej trochę bardziej wersji z przymrużeniem oka, to jak najbardziej mogę to polecić. Dobrze się to czyta, dobrze się tego słucha, to jest lekkie, to jest bardzo lekko napisane, to nie jest jakaś ciężka lektura. Czy trzeba znać poprzednią trylogię, tą główną? Myślę, że nie. Wiadomo, są pewne rzeczy, dzięki którym, jeśli czytałeś te poprzednie części, no to dzięki tym takim detalom to będziesz się czuł jak w domu, albo tak jakbyś coś już wiedział wcześniej, ale jeśli tego nie znasz, to też będzie okej. Okay. Też możesz i jak najbardziej polecam.
No okej, wiesz co, jak powiedziałeś, naigrywanie się takiego trochę z poprzedniego ustroju, czy tam z przywar różnych, wiadomo, jakby ruskich, czy tam nawet, wiesz, powiedzmy takie polskie PRL, to mi się przypomina zawsze, jak nie lubię poniedziałków. Film, gdzie właśnie Miałeś parę historii, które się ze sobą zazębiały i wszystkie wiązały się z rzeczywistością życia właśnie w tym dziwnym komunistycznym ustroju, jaki w Polsce panował.
No to tutaj masz całą taką powieść właśnie w takim ustroju, że tak powiem.
Dobrze, to przejdźmy do sali kinowej, gdzie jest parę tytułów, które, jakby omówimy, miały dwa seriale premierę w tym tygodniu, taką dla szerszej widowni.
Tak.
I pierwszy to jest Pingwin od HBO na Maxie, tam się znajduje. To jest serial dziejący się w tym samym świecie, co Batman Matta Reevesa. Zresztą
tak,
Colin Farrell tam właśnie gra Pingwina tytułowego.
Tak, pierwszy odcinek wyszedł wczoraj, czyli 20 września.
No i ja muszę powiedzieć, że do na razie to jest bardzo mocne.
To jest bardzo dobry serial.
Niesamowicie wygląda, niesamowicie jest wyreżyserowany, ma dobre aktorstwo. Colin, najlepsze...
Ma, ja bym powiedział, że ma znakomite
tak.
aktorstwo w ogóle.
I wiesz, jednocześnie pokazuje ci tego Pingwina jako kogoś, kto jest taki sympatyczny miejscami, co nie, kto taki zwykły gość.
To znaczy, paradoksalnie chcesz mu dopingować.
Tak, a z drugiej strony to jest takim na maksa po prostu dziadem, po prostu sprzeda cię za paczkę fajek w rzeczywistości, jak się...
No właśnie, chciałem to powiedzieć, że z jednej strony to jest fajny koleś, który chce cię przygarnie, jak potrzebujesz pomocy, czy coś tam dla ciebie ogarnie, a z drugiej strony to jest absolutna konserwa i 60
i
po
prostu
prostu.
Maksymalny
Taka konfitura,
kombinator.
Że nie mogę.
Maksymalny kombinator jeszcze, których wszystkich robi po prostu w bambuko przez cały serial. I wiesz, kwestia jest taka, że Colin Farrell jest tutaj naprawdę wiarygodny. I wiesz, też charakter...
Jest, jest.
I wiesz, też charakter Pingwina wychodzi miejscami. Też wpakował się w rzeczy tutaj przez przypadek w zupełności, bo jakby stracił nerwy. I to była, o panie, tak dobra scena, jeżeli o to chodzi.
To było takie, ja się kompletnie tego się nie spodziewałem.
A ja zaklaskałem w tym momencie. Było tak, o panie, no to już to jest dobre. To już jest dobre, bo...
Nie no, to jest bardzo dobry serial. To znaczy w sensie, no na razie jest pierwszy odcinek, więc no, to jest bardzo dobry pierwszy odcinek.
Wiesz, i przede wszystkim też pod względem takim kinematografii, kostiumu, wszystkiego, to nie jest to takie wyczyszczone. To nie jest taki serial, który masz wrażenie, że dzieje się w jakimś teatrze telewizji czy coś. Tylko jest faktycznie, wiesz, ta kurtka tego Pingwina, taka zmięta, zużyta. Wiesz, ci ludzie, którzy też chodzą w takich normalnych ubraniach, które widać, że są znoszone, co nie? Czyli tutaj zdecydowanie ludzie od kostiumów pracowali bardzo dobrze, bo to wszystko się wydaje takie wiarygodne, wiesz, rzeczywiste, prawdziwe i masz wrażenie, że to go tam może istnieć w rzeczywistości.
No tak.
Że to nie jest takie typowo, wiesz, miasto tylko i wyłącznie z komiksu, że które istnieje w jakiejś mega dziwnej rzeczywistości, tylko tak jakby nawet Batman gdzieś jest tutaj z boku i w sumie mogło go nie być, co nie? I tak by było
ja
dobrze.
Ja to bym w ogóle powiedział, że to Gotham jest takie, jest ultra brudne, jest ultra zdewastowane po prostu. To jest nie jak takie Gotham z komiksów, tylko to jest jakaś taka bardzo urealistyczniona. Ja bym powiedział, że nawet... do przesady
naturalistyczna, byś powiedział. O.
Tak, to jest tak pełne wandalizmu, brudu, brzydoty, wszystkiego, co najgorsze po prostu.
Mi się też podobało właśnie po tej scenie jednej, to ten moment, kiedy Pingwin tam się, wiesz, zdjął ten garnitur, wziął, ubrał się w worek na śmieci i bierze ciało i tak, najpierw tak, zaczyna znosić, później chwila myśli, jeb, ze schodów. Poleciało.
Tak, to było znakomita scena.
I wiesz,
była.
Ja sobie tak myślałem, wiesz, bo on stanął na tych schodach i myślał sobie, o, przez barierkę przerzucił. Ja on po prostu zrzucił je w dół, jeszcze żeby było prościej, co nie?
Bardzo, bardzo mi się to podoba, strasznie.
I było widać, jak facet po prostu kombinuje, nie jakby gdzieś planuje do przodu, tylko dosłownie kombinuje na bieżąco wszystko, jak coś zrobić.
Bo ten pingwin, czy w ogóle pingwin raczej, to nie jest osoba, która ma... jakieś zdolności, nie wiem, z wielkim IQ, czy nie wiem, potrafi do przodu planować, to jest gość, który po prostu kmini w momencie.
I wiesz,
na już.
I wiesz, nawet bardzo trafne jest to w przypadku Pingwina tutaj, że ten jego sen, co nie, o tym, żeby być poważanym, to jest też bardzo komiksowa ceka. Co nie, bo on chce
no
w komiksach,
tak,
wiesz...
ja wiem, bo to nikt go nie traktuje na serio z tym
tak.
jego wyglądem, z tym jego Niskim wzrostem i tak dalej.
Więc tutaj jakby widzimy też, dlaczego na przykład kuleje i tak dalej i tym podobne jest ogólnie.
No tak, to oj, ta stópka to nie był miły widok.
Ogólnie jest to bardzo fajny serial, bardzo fajnie się zaczyna. Ja czekam na więcej odcinków. Tutaj zdecydowanie przyklask dla Warnera za to, że jednak trzyma te różne wersje tych, wiesz, Batmanów, tych światów osobno, bo
znaczy,
to działa
mi
fajnie
się
tutaj.
Podoba. Tak, i ja chciałem powiedzieć, że nie mam tu, jak zwykle coś jest, bo w tym wypadku nie mam nic do zarzucenia. Chyba była tylko jedna scena, która mi się ewentualnie wizualnie nie podobała, to już było pod sam koniec. Jak on siedział w tym samochodzie i ta Sofia stała na zewnątrz, ona go obserwowała. I tam był taki moment, taki kadr, jak to opadało i w szybie jego było widać i odbijało się niebo i to było strasznie sztuczne. To była tylko jedna ta scena.
Ale wiesz, jakby to ogólnie jest bardzo dobrze zrobiony serial i technicznie, i aktorsko. Też fajnie pokazuje właśnie ten światek jakby podziemny Gotham, czyli tych wszystkich bandziorów i tak dalej. I też te rodziny mafijne. I ja serdecznie polecam, jeżeli macie dostęp do HBO, to jakby teraz się Max nazywa, to jak najbardziej...
Myślę, że oboje polecamy
tak,
w tym wypadku.
Jakby tutaj jesteśmy zgodni, nie będziemy się kłócić, jest to bardzo dobry serial i przynajmniej ten pierwszy odcinek warto obejrzeć. Zobaczymy, jak będzie w przyszłych tygodniach. Zobaczymy, czy będzie o czym rozmawiać też tym, bo to wiadomo, czasami jest tak, że jest po prostu sobie odcinek i takie w sumie było, bo było.
No myślę, że ten rok... Otóż nie, dobra, rok to nie, ale myślę, że ten sezon nie jest jakoś specjalnie, jakby to powiedzieć, nie stanowi zagrożenia ani konkurencji dla Pingwina w
nie,
tym wypadku.
Nic to
jakoś
jakby nie
mocno.
Będzie, wiesz. No to właśnie tak, przejdźmy do konkurencji, gdzie w sumie chyba serial, na który nikt nie czekał, tak w rzeczywistości. No przede wszystkim powiedzmy, co to jest. To jest Agatha All Along, czyli zawsze to Agatha.
Tak, dobrze, to ja powiem tak, to jest serial, na który... Absolutnie nie było popytu, nikt go nie potrzebował, łącznie ze mną, mimo tego, że ja lubię raczej Marvela, chociaż no, mam tam swoje ale do niego, to nie czekałem w ogóle na tą produkcję, w ogóle nie miałem jakiejś potrzeby oglądania tego i oglądałem to teraz w czwartek. Tak, oglądałem to chyba tylko i wyłącznie z redaktorskiego obowiązku, że tak powiem.
No a ja obejrzałem, bo zobaczyłem, że ty oglądasz, więc to takie dobra, no to obejrzę to.
No tak, ale to powiem ci, że to wcale nie było takie, jak myślałem, zaskakująco wręcz dobre to jest.
Ja powiedział, to jest lepsze niż by się mogło wydawać, ale wciąż to nie jest dobre moim zdaniem.
Dobra, to może inaczej.
Bo...
Nie jest to najlepsze, ale jest lepsze niż się wszyscy
tak.
spodziewali po
Problem
prostu.
Z tym jest, że to nawet się zaczyna jako... Jejku, ale to się słabo zaczyna.
To się zaczyna jako true crime, to się zaczyna jako true crime po
ale
prostu.
Ale zaczyna się jako bardzo słaba parodia w rzeczywistości tego... True Crime, no True Detectives, o, powiedzmy tak.
No tak.
To jest dosłownie, jakbyś ktoś wziął trzeci sezon True Detectives i wrzucił go do jakby tego serialu i on niestety jest tak samo słaby jak True Detectives w ostatnim sezonie, czyli to był czwarty sezon, tak?
To był czwarty, tak.
Tak, to był tak jak czwarty sezon True Detectives dosłownie, jeżeli nawet chodzi o charakterystykę postaci i pewne elementy, które dosłownie zostały z niego praktycznie ściągnięte. Tylko, ten serial, który oni pokazują, jest niesamowicie słaby, jeżeli chodzi o bycie właśnie takim True Detective i ja trochę
no,
siedziałem...
No to akurat była parodia.
Wiem,
raczej,
ale wiesz,
to była parodia
ale nawet
raczej.
Jako parodia to trochę ja siedziałem i tak, wiesz, zgrzytałem zębami na tym, bo też aktorsko ta parodia jest tak przeciętna i to nie ze względu na postacie poboczne, tylko ze względu na główną bohaterkę, która mam wrażenie ta aktorka nie jest najlepszą aktorką ogólnie. Jak ona ma tam?
Katrin Hahn. Wiesz co, ona nie ma chyba jakoś bardzo rozbudowanej filmografii, tak mi się przynajmniej wydaje. Ona w ogóle wystrzeliła po 2021 właśnie po swoim występie w WandaVision, bo pamiętam, że od tamtej pory gdzieś tam zaczęto ją widywać bardziej publicznie, ona była też do filmu wtedy. Gdzieś tam angażowana, ona chyba nawet była
w Glass Onion była.
W Glass Onion była, no właśnie, w drugim Knives Out chciałem powiedzieć. Ja bym powiedział tak, to może nie jest jakaś super topowo oscarowa aktorka, ale z drugiej strony nie można jej powiedzieć, że ona to Agatę źle odgrywa, bo ja uważam, że ona błyszczy w tej roli, ona bardzo fajnie się tą rolą bawi, także no akurat pod tym względem To nie mam za
No
wiele
ja
do
mam wrażenie, że
zarzucenia.
jest troszeczkę za bardzo przerysowana. Jakby jest to post...
Że to jest comic relief? No trochę jest.
I wiesz, jako jeszcze drugoplanowa postać może działała mi, a jako lead to tak średnio, tym bardziej, że to jest takie aktorstwo bardzo teatralne, przerysowane, które tutaj się średnio moim zdaniem sprawdza. Ono się sprawdziło w WandaVision jako tako, ze względu na to, jak ten świat funkcjonował tam. Ale kiedy ona już się z tego
No, ja
zaklęcia
zdaję sobie
wyciąga
sprawę.
i zaczyna być właśnie taką primadoną trochę, jeżeli chodzi o aktorstwo, no to przestaje to dla mnie działać. Ogólnie ten serial właśnie jest przeciwieństwem dla mnie Pingwina, bo nawet tutaj, jak próbują robić tu krute true crime i wiesz, jakby ludzie są ubrani, uczesani i tak dalej, to masz wrażenie, że to jest Disneyowe po prostu takie true crime.
No dobra, ale ty sobie zdajesz sprawę z tego, że True Crime, to jak już powiedziałem, to była w ogóle parodia tego i
Wiem,
to nie
ale
było w ogóle punktem wyjścia dla tej
tak
historii.
i wiesz, jest trochę dziwne dla mnie w ogóle, po co od tego zaczynać, bo to było tak niepotrzebne, wiesz, jakby wolałbym, żeby to od razu przeszło do tego mięska, zamiast ciągnąć to długo, tym bardziej, że to nie miało znaczenia w rzeczywistości większego i w rzeczywistości też w drugą stronę troszeczkę zadziałało, bo nagle dzieją się rzeczy i nie masz pojęcia dlaczego, co się dzieje, tylko ci na bieżąco próbują wytłumaczyć. Jeżeli nie znasz komiksów, to będziesz miał coś w rodzaju to, co, jak, dlaczego, po co i tak dalej.
No, przyjacielu, Agata Harkness ostatnio w komiksach wygląda jak Katrin Hahn, bo ją odmłodzono,
No,
także.
oczywiście, no, wiadomo, trzeba zrobić synergię.
Bo to była taka babuszka, serio, która nosiła siwe, upięte włosy w koczek, a ostatnimi czasy ona została. Nie była, tylko została odmłodzona, ma tylko jedno białe pasemko, a wygląda jakby miała ze 30 lat, może max.
No i patrząc na to, to jest po prostu to samo, co zrobiono z ciocią May, to samo, co
Z Tonym
zrobiono.
Starkiem.
To samo, co zrobiono też, patrz, jeżeli chodzi o postacie z kobiece, co nie? Czyli z Madame Web w Sody robiło, co nie? Głupio, tak wiesz. Po prostu, a zrobimy ją młodą i zrobimy, jak zyskała moce, co jest dziwne. Więc oni ostatnio odmładzają te postacie i to jest takie trochę bez sensu, bo. Wiesz, mówi się o reprezentacji i tak dalej, a później nagle nie możesz mieć starych postaci, które odgrywają jakieś role, co
Ale
nie?
wiesz, co ci powiem? Jak miałem spore obiekcje przed castingiem tego, przepraszam, nie wiem jak się nazywa, tego chłopaka, który tam gra w tym serialu i tam obok tej Agaty biega. Ja wiem, że on gra w tym serialu Heartstopper, taki popularny jest chyba pośród nastolatek. To powiem ci, że całkiem fajnie zagrał tę postać. A druga sprawa, nie powiesz mi, że nie, ale ten utwór na koniec drugiego odcinka, czyli chyba tam Down the Witch's Road, absolutnie super
Dla mnie
wykonane.
to jest bez znaczenia, jakby kompletnie mnie nie trzyma. Jakby to jest coś, to jest sobie ten utwór, ale ja tak, okej, dobra, to nie jest coś, co ja bym bardzo się spinał nad tym, czy był jakoś zachwycony tym. Tym bardziej, że no mówię, dla mnie fabularnie, czy jeżeli chodzi o takie nawet aspekty jak, wiesz, potwory, czy co tam się dzieje, na razie to jest takie bardzo średnio słabe. Nie jest to aż tak złe, jak mógłbym się spodziewać, że to będzie totalna klapa, ale nie jest to jakieś specjalnie dobre.
Okej.
Jakby to jest takie, może jakbym był nastolatką, może bym to łyknął, ale ja nastolatką nie jestem i to jest dla mnie kompletnie
No
nietrafione.
dobrze, ja wiem, że my jesteśmy obaj starymi dziadami już po 30. No tak czy siak, nie mówię, że to jest ani jakiś super dobre, ani perfekcyjne, ale tak jak powiedziałem na początku, bawiłem się przy tym lepiej niż zakładałem i chyba każdy lepiej się przy tym bawił niż zakładał początkowo. Zobaczymy, jak tam pozostałe odcinki. Czy polecam? Nie wiem. To chyba tylko i wyłącznie, jeśli lubicie postać Agaty Harkness.
Ale
Tyle.
kto to jest? No, ja mogę powiedzieć, że ja bym tak. Ja to na razie może jeszcze z jeden odcinek obejrzę, ale ogólnie to nie jest serial, który bym chciał obejrzeć. Na nim się bawiłem bardzo średnio, znaczy siedziałem z obowiązku, żeby już obejrzeć do końca, ale jakbym miał to oglądać, żeby bez jakby podcastu, to ja bym to po prostu po pierwszym odcinku wyłączył.
To ja powiem jeszcze inaczej.
Wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiać, to obejrzałem do końca, ale tak ten pierwszy odcinku zrezygnował.
Dobra, to ja powiem inaczej jeszcze w takim wypadku. Powiem, że no chyba na razie nic lepszego w klimatach Halloweenowych nie będzie, bo to idzie bardzo teraz już po drugim odcinku idzie już bardzo mocno wiedźmy i od trzeciego tam chyba będzie eskalacja tylko tego klimatu, więc myślę, że to idzie bardzo w Halloweenowe klimaty i na razie niczego konkurencyjnego raczej nie ma, albo ja przynajmniej o tym nie wiem, więc Jak potrzebujecie czegoś na początek jesieni, coś co zmierza w te straszydłowe, halloweenowe klimaty, to go ahead, to jest dla was w takim wypadku.
No to tyle, jeżeli chodzi o Agatę i przejdźmy może do łowców duchów, którzy też wylądowali gdzieś tam na
Nie
Maxie.
wiem, widziałem na Maxie, miałem to oglądać dzisiaj i mam zamiar to obejrzeć dzisiaj.
No to ja tylko krótko powiem. To jest film, który ma za dużo wątków dla własnego dobra, który nie jest jakoś super zagrany ani super wyreżyserowany. Jest sporo gorszy od poprzedniego.
To od razu tylko powiem, że tutaj chodzi o film Ghostbusters The Frozen Empire. Tak, to jest sequel tego filmu, chyba tam sprzed 2 czy 3
Afterlife, który
lat.
się nazywa. Tak.
Tak, Afterlife, który był o dziwo całkiem niezłym
Tak.
rebootem tak naprawdę. I co śmieszne, Max wrzucił tylko i wyłącznie sequel, bo tej pierwszej części tego rebootu nie ma na Maxie. Podejrzewam, że
No.
jest na jakimś Amazonie albo na
Tak,
Netflixie.
jest gdzieś, bo ja go widziałem. Pamiętam, że
Ja też, ja
przeklikiwałem
też.
i widziałem, że jest. Film, który niestety moim zdaniem tutaj spada na padewce. Wciąż nie jest to tak słabe jak ten film z 2016 roku.
No nie, no to tu myślę, że tutaj poprzeczka jest o tyle zawieszona nisko, że ciężko byłoby jej nie przeskoczyć, jeśli mówimy o tym sequelu kobiecym.
No,
Straszny był.
wiesz, tu jest problem taki, że oni mają 1001 pomysłów. Tam jest chyba bodajże z 5 filmów wpakowanych do jednego filmu, z których każdy mógłby być przyzwoitym filmem z serii, ale przez to, że są wszystkie naraz pokazane, to żaden nie jest. I to jest taka kwestia, że po prostu
Okej.
tutaj za dużo pomysłów miał scenarzysta i chciał je za wszelką cenę wszystkie wykorzystać, i ten film nie działa, bo on przez długi czas po prostu daje ci ekspozycję. I walka na końcu z tym głównym przeciwnikiem, czy z tym złym, co niektórzy się pojawia, to jest 5 minut, może 10 minut max. Dodatkowo, wiesz, w rzeczywistości problem jest taki, że nie ma takiego tradycyjnego czegoś, że coś się dzieje złego w mieście, zaczyna się zrobić źle i tak dalej. I w tym momencie łowcy duchów zaczynają research robić i do tego docierają. Tu jest troszeczkę inna historia. I to nie działa po prostu w tym świecie. I też kwestia taka, że jest bardzo głębokie skupienie się na problemach jakichś tam wewnętrznych bohaterów, co też średnio działa w tym świecie pogromców duchów. Jest po prostu za dużo wątków i mało tego, część z tych wątków w ogóle jest jakoś nierozwiązana, tylko sobie sombo, chcieliśmy coś wstawić jako w sumie takie nawiązanie do poprzednich filmów.
No to ja ci powiem, bo w sensie nie oglądałem, więc na temat filmu ci nie powiem samego, ale powiem ci ciekawostkę. Ten film miał premierę w marcu, pod koniec marca
Tak,
w
bardzo
sumie.
szybko trafił na streaming.
No właśnie nie, bo mamy wrzesień, więc trafił po pół roku.
Standardowo, no.
No właśnie nie, bo teraz filmy zazwyczaj po 2 miesiącach trafiają na streaming.
No nie wiem, nie był też ten film jakimś wielkim hitem, też przy okazji tak powiem,
No
że...
właśnie to mnie dziwi, bo ten film
Wiesz, no może go
jakoś.
tak jak mówisz, teraz mamy Halloweenowy czas, po prostu wiesz, Amerykanie go tak parowali po prostu z okresem
No
tym takim
może.
właśnie zaduszkowo, tym wszystko świątecznym, wszystko święty, no powiedzmy tak,
Wszystko strasznym
tak
po
wszystko
prostu.
strasznym i wiesz, po prostu on tylko i wyłącznie dlatego wylądował w tej chwili.
Bardzo możliwe.
Obejrzałem, nie podejrzewam, że raczej następnego nie będzie, bo to nie jest film,
Myślę,
który
że
był
też
super
nie.
jakoś dobry. Wiesz, też kwestia efektów specjalnych, w poprzednim one były lepsze niż w tym.
To prawda, to
I
prawda.
tutaj, wiesz, kwestia jest taka, że ten film nie wygląda za dobrze i nawet nie ma za dużo tych efektów specjalnych. Te duchy się pojawiają raz na jakiś czas, bardzo tak sporadycznie i też nie są jakieś wyjątkowo interesująco zaprojektowane.
To znaczy, ja mogę powiedzieć tylko po trailerach z tego, co widziałem, to już na zwiastunach mi się nie za bardzo podobały te
No
efekty.
i powiem ci, że w trailerach pokazali większość z tych efektów.
No właśnie, to na podstawie zwiastunów tylko mówię, że nie za bardzo mi się podobały, ale pamiętam, że ten reboot, ten Afterlife, to mi się akurat bardzo ten film
On był
podobał.
bardzo w porządku, był na mniejszym budżecie przede wszystkim zrobiony. Był zrobiony też
I był
jakby.
na mniejszej skali przede
Tak. A
wszystkim.
tutaj znowu wracasz do tej gigantycznej skali do Nowego Jorku, do to wiesz, do tych miejsc, gdzie oni tam pracowali. To w Nowym Jorku oni byli w Nowym Jorku.
Ja nie wiem, czemu te wszystkie studia wychodzą z założenia, że film musi być rozbuchany, ratowanie świata. Ja naprawdę bym wolał ratowanie jakiejś pipidówy zabitej dechami niż
No
Nowego
poprzedni.
Jorku
Tak,
znowu.
poprzedni film był zdecydowanie lepszy. Ten jakby troszeczkę się złożył. I najzwyczajniej w świecie nie działa tak dobrze jak inne filmy w tej marce. Wiesz, to mówię, to nie jest wciąż 2016, ale to jest drugi najgorszy. Powiedzmy to tak.
No, na pewno myślę, że już kolejnego nie
Wiesz,
będzie.
Nawet dwójka ma ten sławetny portret.
Tak, tak,
Pi
tak,
super.
Ja wiem. To znaczy, tak szczerze mówiąc, to ja wolę tą dwójkę od jedynki oryginalnej, ale to jest moje zdanie
ta
osobiste.
Ta z Statuą Wolności. No dobrze, no to tyle. No to przechodzimy do Szoguna, który podczas rozdania nagród Emmy bije wszystkie możliwe jakby rekordy.
Znaczy,
18
ja myślę, że to jest
statuetek.
w ogóle chyba rekord w historii Emmy, tak
tak,
szczerze mówiąc, bo to zrobiło 18 statuetek
no mnie nie dziwi
autentycznie.
to troszeczkę, bo patrząc na to, jaki to jest dobrze wykonany serial, na jakim poziomie, ile, wiesz, jakby w niego pieczołowitości włożono, to mnie jakby to, powiem szczerze, nie spodziewałbym się innego wyniku, jeżeli o to chodzi. On chyba w ogóle chyba w każdej praktycznie kategorii, za której został nominowany, dostał
to
nagrodę.
ja podam, oczywiście nie wszystkie, tylko podam
Parę,
ze trzy
no.
takie. To co, mieliśmy tutaj najlepszy dramat, najlepszą reżyserię, najlepszą edycję dźwięku, najlepszy ten miks dźwięku,
Najlepszy aktor
najlepszy...
pierwszoplanowy.
Tak jest, najlepsza kinematografia, w sensie filmowanie, wszystkie te zabiegi związane z filmowaniem. Co tu jeszcze mamy? Wszystkie najlepsze te... stunts, Boże, dublerzy
Okej.
i kaskaderka.
No, więc serial nagrodzony bardzo sowicie. No, ja nie mogę powiedzieć nic innego, tylko jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie, bo tak, to jest taki długi, długi film po prostu, bardzo wysokiej jakości i zdecydowanie jest to coś, po co warto sięgnąć. No tam jeszcze, wiadomo, jakieś nagrodą, z jedną statuetkę zdobył ten The Bear w tym roku.
Nie wiem za co, znaczy w sensie wiem za co, ale zastanawiam się po prostu, kto im to wręczył, bo ten sezon był beznadziejny po
No też
prostu.
mi się nie podobał. No ja już narzekałem poprzedni, a ten to już mnie dobił po prostu, jeżeli chodzi o ten serial. I żałuję, że to nie skończyło się na tym pierwszym troszeczkę. Z drugiej strony, no pierwszy był sezon całkiem spoko.
No właśnie, myślę, że możemy pójść dalej.
Tak, zobaczmy co tam w anime, bo dwa jakieś tam tytuły już się pojawią, czekaj.
Ja ci dam jakieś tam, to ja może
W
powiem w
styczniu
takim
się
wypadku.
pojawią dwa tytuły.
To znaczy nie wiem czy w styczniu, oba, a jeden na
No
pewno.
Solo Leveling drugi sezon ma być w styczniu.
No tak, Solo Leveling drugi sezon w styczniu, chociaż byłem święcie przekonany, że w październiku, nie wiem czemu, ale okej. Okay.
Wiesz co, może rozmawialiśmy o tego i ty tak zgadywałeś, że to może najwcześniej będzie, co nie?
Może, no ale w styczniu, okej. Okay. Tak czy siak, czekam, bo to był bardzo dobry sezon pierwszy, więc drugi pewnie nie będzie odstawał. No i też w przyszłym roku, bo to już zostało też zapowiedziane, drugi sezon dostanie Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian, czyli to jest w ogóle ciekawostka, bo to jest drugie anime, które w tym samym sezonie wydawało to samo studio, bo to studio nazywa się Doga Kobo i oni wydają w tym samym sezonie Oshinoko sezon drugi i Alię właśnie. Alia się skończyła, a Oshinoko zostały jeszcze dwa odcinki do końca tego sezonu.
No okej, okay. No ja wiem, że pewnie spróbuję tego Solo Levelinga dalej ciągnąć, tutaj jakby będę rusofobem i tego drugiego anime nie ruszę, bo też nie mam ochoty na takie, wiesz, typowe rzeczy slice of life, co nie wiem, jakby gdzieś tam takie...
A ja lubię, bardzo dobre, nie wiem czy to nie jest przypadkiem najlepszy slice of life jaki oglądałem, może przesadzam, ale wydaje mi się, że na pewno top 3.
Więc te dwie rzeczy gdzieś tam na przyszłym roku się pojawią na początku i teraz jeszcze tak, jak był Netflix ostatnio, to strasznie dużo trailerów i różnych zapowiedzi powypuszczał.
Ja nie wiem, czy oni jakiegoś eventu nie mieli, albo po prostu oni uznali, że to studio animacyjne będzie teraz walić trailerami wszystkiego, co
tak,
tam
bo to
robi w ostatnim
teraz,
czasie.
Że dużo animacji, też tam już nowy teaser filmu, jakby serialu kolejnego. I powiedzmy tak, no zacznijmy od Castlevania Nocturne, która właśnie dostała też zapowiedź drugiego sezonu.
Tak,
no w sumie to tylko tak, o, będzie drugi
w
sezon,
styczniu.
Co nie? Tak, i w styczniu.
To znaczy, ten teaser wiele nie pokazuje, bo tam mamy Alucarda pięknego zresztą, bo ten jego design znacznie będzie się różnił od tego designu, który widzieliśmy w tej pierwszej Castlevanii. I on tutaj będzie mocno bazowany na tym looku z gry z 97.
Symphony
Z
of the Night.
Castlevania. Czekaj, czekaj.
Symphony of the Night.
Tak, Symphony of the Night, właśnie tak. Bardzo piękna gra zresztą.
Tak, no i tu jest bardzo mocno inspirowany. To tak jak mówisz, w styczniu. Później mieliśmy też niespodziewany trochę, bo w sumie chyba oni zapowiadali, że coś będą robić, ale jak o tym kompletnie zapomniałem. Tam Adi Shankar będzie tutaj producentem Devil May Cry.
Ale ja na tego Devil May Cry'a czekam jak zły. Ten trailer
Wiesz,
wygląda znakomicie.
to jest nie pierwsza próba adaptacji Devil May Cry'a, bo
Ja
były tam
wiem, ja
jakieś
wiem,
anime
ja wiem.
słabe.
Ja widziałem to pierwsze anime, było bardzo słabe.
Lata temu oni chyba to wypuszczali przy okazji premiery tej DMC gry, co nie? Jakoś tak.
Tak, a jakoś chyba tak, albo wcześniej, ale w każdym razie tutaj przy tym trailerze to ktoś odrobił po prostu pracę domową, bo to
Tak, bo
będzie ten
charakter po...
Dante, którego znamy.
Tak. Charakter postaci jest dobrze odwzorowany, jeżeli przynajmniej chodzi o trailer, co nie?
Tak,
Uśmiechający się po
no
prostu
i widać, że
dupek,
to
który
jest.
strzela do wszystkiego.
Tak, bo to będzie ten Dante przede wszystkim z DMC3, czyli ten taki najmłodszy, najbardziej wkurzający, irytujący, rzucający idiotycznymi tekstami, a wiadomo, ten humor się sprzedaje, to ostatnio Deadpool udowodnił, więc wszyscy się na to rzucą pewnie jak na świeże bułeczki. Ja to kupuję, bo ja jestem ultra fanem Devil May Cry. No i potem dostaliśmy jeszcze zapowiedź Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. I tutaj w główną rolę, raczej głos będzie udzielać Hayley Atwell. Jeśli ktoś oglądał Kapitana Amerykę z MCU, no to jest ta sama aktorka, która tam wciela się w Peggy Carter. To tu będzie udzielała głosu Larze i to wychodzi strasznie szybko, bo ja dopiero ogarnąłem, że to w przyszłym miesiącu, w
Tak,
październiku,
oni to
10
wiesz, oni
października.
to już od dłuższego czasu zapowiadają. Było już parę teaserów, był jakiś tam jeden trailer. Kwestia jest taka, że tam nie za dużo było widać tej, w końcu trochę pokazali, co tam się dzieje i jak to będzie wyglądać. Dla mnie to wygląda tak sobie, jakby te designy są takie średnie, wiesz? I też tak jak mówi, rozmawialiśmy tam, ten pojawia się też trochę komputerowych efektów, które nie zawsze dobrze się z animacją wtapiają. Ogólnie tutaj nie widzę, żeby to była jakaś super wyglądająca animacja. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że to jest raczej średnia półka, jeżeli chodzi o jakość, co nie, sam w
To
sobie.
znaczy, to ja powiem inaczej. Sama animacja wygląda bardzo ładnie, nie ma się do czego przyczepić. Jedyne, co mnie boli, to są te wstawki 3D, które nijak nie pasują i wyglądają paskudnie.
Tak, więc tutaj zobaczymy już niedługo Lara Croft. Wiesz, pytanie... Bo Lara Croft to jest też taka postać, która bardzo ewoluowała i ona teraz jest zupełnie inną Larą Croft niż wtedy, kiedy ja byłem dzieciakiem, co nie? To już jest mniej taki kobiecy James Bond,
To
skrzyżowany z
znaczy,
Indianem Jonesem, co nie? Jak to kiedyś
to
było.
po tak, znaczy, no to jest teraz bardziej Indiana Jones niż James Bond. I na pewno to już nie jest ta postać, która była ultra przeseksualizowana 30 lat temu, no prawie 30 lat temu, bo to 97 albo pierwszy, czyli 96 jakoś tak.
Tak, no i jakby jest ten trailer, jest do obejrzenia. Ja mam takie mieszane uczucia, zobaczymy jak to będzie wyglądało, to będzie na Netflixie. Kolejna rzecz, która na Netflixie pojawia się, to ten zapowiedziany już od jakiegoś czasu film animowany z Wiedźminem, który Silence of the Deep się nazywa, gdzie dostaliśmy fragment krótki tego, jak Jaskier rozmawia z Geraltem.
Z Geraltem,
Tak.
tak. I co ciekawe, bo jeszcze jakiś czas temu była polityka, że ten film będzie zaorany i on się nie ukaże, bo im się ten Witcher Netflixowy nie sprzedaje, a tutaj się okazuje, że oni jednego wrzucą w lutym do obejrzenia. I tutaj w Geralcika wcieli się Dog Cackle, czyli ten, który Geraltowi w grach CD-pu w wersji angielskiej podkładał, aktor. No a Jaskrem będzie Joey Beatty. To myślę,
Tak.
że to będzie jeden z jego ostatnich występów, bo przed nami
Ta.
dwa ostatnie sezony aktorskiego
No chyba,
i
że wiesz,
potem już
polecą
kończymy tę
faktycznie w
franczyzę.
robienie po prostu książek animowanych zamiast robienia serialu aktorskiego.
Wiesz co, to jeśli ktoś by wpadł na pomysł zrobienia książek animowanych i dopracowanych, to tak,
Wiesz,
ja
to
się zgodzę
może to
na to
być
bardzo
nawet lepszy
chętnie.
pomysł niż robienie właśnie aktorskiego Wiedźmina, bo no i znowu kwestia też tego, jak jest zaprojektowany tutaj Wiedźmin, bo Wiedźmin jest dalej takim Kawilem po
Znaczy
prostu.
to jest stodoła po
Tak,
prostu, Kawil.
gdzie w książkowy Wiedźmin to jest chudziutki, szczupły, taki wysoki
To
gość, co
znaczy,
nie?
może inaczej, nie powiedziałbym, żeby on był jakiś bardzo chudziutki, ale na pewno był bardziej zwinny niż postawny,
Tak.
tak bym powiedział.
Więc tutaj jakby po prostu kontynuacja troszeczkę tych rzeczy, które były w serialowym, Netflixowym Wiedźminie, tylko w wersji animowanej. To zobaczymy jakby, ani jestem na tak, ani na nie, zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Też jakby Netflix się poinformował, że to, co potwierdził w sumie, to, co CD Projekt mówił wcześniej, czyli że będzie
Że
więcej
będzie
animacji,
więcej
tak,
animacji ze świata Cyberpunk 2077.
dokładnie, i Tu już mamy potwierdzenie. No, na razie nic, pewnie dopiero zacznie się produkcja.
To znaczy, to był ile? 3-5-sekundowy teaser,
pomigało
że
mi,
będzie
pomigało
coś
mi,
tam?
pomigało mi napisami i
I
tyle.
tyle.
No.
Ale z drugiej strony, kłamałbym, gdybym powiedział, że nie czekam, bo uważam Edge Runners za jedno z najbardziej takich ambitnych projektów anime, jakie w ogóle widziałem, naprawdę.
No, i ogólnie to, no, coś tam będzie, no. W ogóle, wiesz, CD Projekt zapowiadał, że będzie więcej robił rzeczy. On nie zdziwił mi się, jakby też kwestia tego Witchera była z tym związana, że oni tam może też jakoś z nimi współpracują, bo to też jest bardzo prawdopodobne.
Możliwe.
Wiesz, to tak jak mówisz, ten sam aktor głosowy się pojawił, może nie bez powodu. No i jeszcze tutaj Netflix pokazuje, że o, patrzcie, już produkujemy tego Awatara kolejny sezon. A ja tak się drapię po
Tak,
głowie.
Tam potwierdzili, że pojawi się postać Toph,
No
czyli
musi się, bo
tej.
to jest drugi sezon, co nie?
No tak, tego Earthbendera, w sumie
Więc
Earthbenderki.
tutaj, wiesz, jak ktoś jest bardzo stukarzem, to tutaj miał po prostu
No tak,
ten
no było.
teaser taki typu, o panie, ale seksy! No ale wiesz, jakby, jeżeli...
Z tego co pamiętam, to ona w oryginalnej animacji była chyba niewidoma,
Tak,
jeśli
ona
się
będzie
nie mylę.
Niewidoma. Wiesz, ona tam widzi dzięki temu, że ziemia drga, co nie? Tak mniej
No
więcej.
tak, więc na przykład ja tylko powiem, że albo to będzie zrobione dobrze, albo to będzie zrobione źle, bo uważam, że w dzisiejszych czasach, na chwilę obecną, najlepiej odegraną postacią niewidomą jest Matt Murdock od
Tak,
Charlie'ego
to też
Coxa.
trzeba umieć po prostu, no.
Więc zobaczymy, czy to będzie też na fajnym poziomie.
Też wiem, gdzieś tam była aktorka pokazana do tej roli, ale...
Tak, bo ona jest już potwierdzona,
Tak.
tylko ja nie pamiętam, kto to jest
też
w tym
nie,
momencie,
jakby jakoś
przepraszam
mi
bardzo.
unikło, umknęło, bo też nie była też jakaś super, nie bardzo przypominała po prostu tą kreskówkową ze zdjęć. Kwestia jest też taka, że no powiedzmy sobie szczerze, ten ogólnie ten Netflixowy Avatar to nie była najgorsza rzecz, ale on się mija w wielu aspektach z kreskówkowym pod wieloma względami. To jest bardzo taka seria, która niby robi podobnie, ale jakby mija się z celem w wielu przypadkach, że wiesz, że...
Dlatego ja zawsze mówię, że nikt mi tego animowanego awatara nie odbierze.
Jak już macie wybierać między jednym a drugim, to sobie obejrzycie animowanego, animowany jest dużo lepszy.
Animację,
tak.
Tak, dokładnie tak.
Przynajmniej ten pierwszy sezon był naprawdę dużo, dużo lepszy w animacji. Ten jakby no przede wszystkim spędzicie troszeczkę chyba nawet mniej czasu na tym, a będziecie się lepiej bawić. Są bardziej skompresowane, lepsze historie najzwyczajniej w świecie w tym animowanym. I przejdziemy do Games Roomu, bo to wszystko, jeżeli chodzi o jakby rzeczy filmowe. Tutaj
Tak, to ja
zdecydowanie
od razu powiem,
Netflix się
że...
mocno wychylił w tym tygodniu.
Tak, to ja tylko szybko powiem, że w tym tygodniu no, nie graliśmy w nic nowego. Ja, co prawda, kupiłem sobie ten remake Alone in the Dark pierwszego
O,
na
a to ponoć
PS5.
całkiem spoko jest.
Tak, ale jeszcze nie odpalałem, więc dopiero się będę mógł wypowiedzieć, jak już odpalę. Już niewiele czasu mi zostało do tego momentu, ale no nie chcę gadać dla gadania po prostu,
Tak.
więc omówię to, jak już sobie ogram.
No wiesz, ja w tym tygodniu siedziałem i ze znajomymi grałem w Heroes of the Storm, bo się aktywowali z powrotem raz na jakiś czas.
No u mnie jest granie w Songs of Conquest w jakichś tam momentach,
No.
jak mam wolne
Jezu,
czy coś, nie?
ciężko gadać o tym samym non-stop, dopiero jak się skończy, to można coś więcej powiedzieć.
No, więc jak mam zająć 10 minut czasu na powtarzanie tego samego, to
No
wolę, nie?
trochę nie. Mamy informację, że polskie studio One More Level, znane z Ghostrunnera, ma dwa projekty w swoim jakby tam backlogu. Nad dwoma rzeczami pracuje. I co ciekawe, nie jest to kolejny Ghostrunner, bo studio sprzedało prawa do Ghostrunnera bodajże Fire Five Games, czyli temu wydawcy, który im to wydawał. I mają dwa projekty, z czego jeden to jest Cyber Slash. I co ciekawe, ten, który się nazywa Cyber Slash, w ogóle nie ma nic wspólnego z poprzednimi ich produkcjami, bo jest to produkcja dziejąca się w alternatywnej epoce napoleońskiej.
To w ogóle brzmi jak robienie jakichś cyberpunków w okresie wojen
Tak, więc,
napoleońskich,
ale to w
naprawdę.
ogóle jakiś dziwny projekt, nie mam zielonego, to na razie, wiesz, nie mam zielonego pojęcia, co to dokładnie jest, tylko takie na razie zdawkowe informacje na ten temat. Wiesz, kwestia jest też taka, że no, oni zazwyczaj wypuszczają te informacje zaraz przed wejściem na giełdę, bo chyba z tego co wiem, to oni chyba jeszcze na giełdzie nie są. Jakby są na razie cały czas niezależni. I jest jeszcze kwestia, drugi Project Swift, którym nic nie wiemy, ale ponoć on ma z kolei być bardziej taki jak Ghost Runner i ma by przypominać poprzednie produkcje. Czyli tak trochę tymi nazwami.
To jest takie, to nie jest Ghost Runner, ale to jest Ghost Runner, ale nie jest.
Zdziwiło mnie kompletnie, okay, jakby to tak wyglądało. Robią dwie rzeczy. Tutaj jak zwykle Polakom życzymy powodzenia, dobrze mieć swoje rodzime studia, które dobrze pracują, tym bardziej, że to ja mogę się po prostu gdzieś wkręcić przy okazji. Dobrze. Zobaczmy, co dalej. Jak już jesteśmy przy tych Netflixach wszystkich, to okazuje się, że Netflix robi grę w świecie Rebel Moon, Rebel Moon Bloodline, a ja się drapię po głowie i się zastanawiam, dlaczego. Przecież to była taka, taka klapa. Chyba, że wiesz, liczyli faktycznie, że to będzie gigantyczny sukces i zaczęli wcześniej i najzwyczajniej w świecie, no to już musimy wypuścić.
Ja to mogę co najwyżej gromkim śmiechem zbić, bo to uniwersum filmowe jest tak udane, że w ogóle nie potrzebuje tych gier, więc nie wiem, po co to jest robione.
Wiesz, to uniwersum filmowe jest jak z jakiejś generycznej gry, więc...
No właśnie, to o tym mówię, nie?
To trochę pasuje. Wiesz, z tego, co widziałem na tym trailerze, to chyba jest taki top-down, wiesz, jakby izometryczna strzelanka po prostu kooperacyjna. Przynajmniej tak to wyglądało na trailerach. Więc nic jakby super, powiedziałbym, takiego odkrywczego. Ale no, przynajmniej pokazuje, że Netflix się stara też wejść w to medium, mimo tego, że ta markę, tą markę, którą tutaj ma, wybrał, to jest najmocniejsza, co nie?
No nie.
Z innych wieści to tutaj jest tak trochę chamstwo ze strony Nintendo, które pozywa Pocket Pair Inc.
Znaczy to, ja bym powiedział, że Nintendo robi to, co robi najlepiej po prostu.
Ale wiesz, co jest najciekawsze, że ten pozew to nie jest taki pozew, jaki myślisz. Bo zdawałoby ci się, że pozwie ze względu na podobieństwa jakiejś samej gry, co nie? A nie, uwaga, pozew jest o patent, który zresztą Nintendo stworzyło w 2019 roku. I patent jest na Pokébole.
Aha.
Patent jest związany, pamiętasz, że jak był ten cały craze na Pokémon Go?
To w tym to był 2016 jakoś.
To w tym momencie Nintendo założyło patent na rzucanie kulistych obiektów w stronę potworów i za to pozywają Pocket Pair, czyli twórców Palworlda, nie za jakieś tam prawa autorskie i tak dalej, tylko za pozew patentowy, typowo patentowy. To jest bardzo rzadkie w przypadku gier. I tutaj mam nadzieję, że przegrają, bo te patentowe pozwy są czasami głupie, bo ten jest głupi. Jak spojrzysz na to, jaki to jest rodzaj patentu, to jest takie coś w rodzaju, no to w rzeczywistości co, zamieniam kulkę na sześcian i już nie działa, tak?
No, najwidoczniej.
Tak, inna sprawa jest taka, że no powiedzmy sobie szczerze, to jest niedobre dla Pocket Paira, bo to są oba studia, które istnieją gdzieś tam w Tokio, co nie? I niestety w tym wypadku tutaj to prawo, wiesz, japońskie jest troszeczkę inne niż na przykład prawo amerykańskie czy prawo w Europie, nawet w poszczególnych krajach Europy. I niestety to może by się skończyć niedobrze dla Pocket Paira, bo no niestety może być dużo bardziej takie, wiesz, przychylne dużym korporacjom niż na Zachodzie.
To ja tylko sobie jedną rzecz dodam. Ja byłem święcie przekonany, że to będzie pozew na przykład, nie wiem, ze wygląd stworków,
tak,
bo niektóre wyglądają
dokładnie
jak kopie w klej po prostu.
Niektórzy myśleli, że to będzie to, a to wiadomo, okazuje się, że kompletnie nie, że to jest pozew zupełnie o inne gacie, powiedzmy to tak. I wiesz, tutaj jest jedyne pocieszenie takie, że Pocket Pair zapowiedziało, tam szef ich zapowiedział, że będzie walczyć z tym pozwem, bo to jest też pozew, który jeżeli zostanie pozytywnie na ich korzyść rozstrzygnięty, to będzie miało znaczenie ogólnie dla gier komputerowych, wiesz, bo to będzie już jakiś tam podstawa do tego, żeby się bronić przed różnymi takimi właśnie pomysłami Nintendo typu weźmy sobie, zróbmy na to patent. Szczególnie, że ten patent jest złożony tak 20 lat gdzieś po pierwszej grze komputerowej z serii, więc trochę tak późno, powiedziałbym, i już istniało wykorzystanie podobnych rzeczy w innych grach dużo, dużo przez ten cały okres często. Więc moim zdaniem to jest trochę chamskie i moim zdaniem powinno być nie do obrony. Ale to jak już nieraz mówiłeś, często wygrywa nie ten, kto ma rację, tylko ten, kto ma większy worek pieniędzy.
To zazwyczaj tak jest, bo oboje wiemy i w sumie nie tylko my oboje, Wiemy, że zazwyczaj wygrywają korporacje, bo mają hajs,
No chyba,
tak?
że są w Unii Europejskiej, to wtedy Unia Europejska na złość
No
robi
tak, to wtedy
i tak.
owszem.
I wtedy korporacje często nie wygrywają.
Nie wiem, to tak jakby powiedzieć tak, szczerze w tym wypadku to chyba jest mi obojętne, kto to wygra, ale tak naprawdę sam patent brzmi idiotycznie, bo to łatwo można załatać. Wystarczy teraz jakby Pocket PR wprowadził patcha, gdzie zmienia kulki na, tak jak powiedziałeś, nie wiem, na sześciany, nie, na patyczki, czy na
Albo kupą będzie
kamyczki,
rzucał, co nie, cokolwiek.
czy cokolwiek, po prostu nie gruszkę będziesz rzucał. I będzie ok, i rozumiem, że ten Nintendo wycofuje się z pozwem, tak? No okej, okay, no
No
dobra.
tak, jakby to jest trochę mało przyjemne. Ja mówię, jako tutaj zdecydowanie kibicuję, bo.
Znaczy, no to powiem tak, no z daleka to wygląda po prostu. Nie mamy do czego się przypierdzielić, to się przypierdzielmy do
Tak,
tego.
to dokładnie tak, wiesz, oni szukali, szukali tej dziury w całym, aż w końcu znaleźli jakąś dziurę. Bo pominamy, że wiesz, to już wyszło jakiś czas temu i
O Jezu, to już chyba w
prawie
tamtym
rok.
roku wyszło.
Tak, i wiesz, kwestia jest taka, że wyszło już jakiś czas temu i w sumie Nintendo powiedziało, my się przyglądamy temu, ale nic nie robili przez długi okres czasu i dopiero teraz wypalają trochę jak Filip z konopi nagle z takim pozwem, który jest
Znaczy,
kompletnie dziwny i moim zdaniem no, dla wszystkich by było lepiej, gdyby tutaj, wiesz, Pokémon Company i Nintendo przegrało.
mnie tam bardziej zastanawia jedna rzecz, dlaczego po takim czasie i dlaczego w ogóle, bo ja wiem, że ten Palworld ma jakąś tam swoją bazę graczy, ale z tego co widzę, to nie tak podupadł na zdrowie, jeśli chodzi o ten fanbase, który w to gra. Więc ja nie wiem, co im zależy na kopaniu leżącego tak naprawdę.
Raz, że to nie jest wcale tak, że kopanie leżącego, bo jak oni
Znaczy
wydają.
ja wiem, ja przesadzam, no ale no wiesz o co chodzi, tak jeśli ten target zmniejszył i
Tak, jak
tak.
oni wydają patcha, to jednak ta ilość graczy z powrotem wzrasta do jakiegoś sensownego poziomu. Jest to raczej kwestia problemu takiego, że po prostu tutaj Pokémony, wiesz, i Nintendo próbują eliminować konkurencję jakąkolwiek. Szczególnie, że ta gra powiedziała wszystkim, że no patrzcie, tak powinny wyglądać nowe Pokémony, a nie tak jak robi Nintendo. Jeszcze dodatkowo, wiesz, to jest taka marka, którą teoretycznie możesz gdzieś tam mylić z Pokémonami i jeszcze te Pokémony posiadają karabiny i inne takie tego typu rzeczy.
No
Więc tutaj, wiesz,
tak.
jakby to jest. Powiem szczerze, nie miałoby Nintendo żadnych podstaw, bo to nawet jako parodia się broni. Tylko,
Nie wiem, to
że.
tak czy siak, to cała sprawa wygląda dla mnie tak, jakby teraz nagle Blizzard i Square zaczęło, nie wiem, pozywać jakieś mniejsze gry online'owe, koopowe czy MMO po prostu.
Nie, no
Albo jakieś bzdety.
tutaj zdecydowanie jest to bzdeta i związana jednak z tym, że Nintendo musiało pewnie, po prostu prawnicy Nintendo szukali kaka, nie mogli znaleźć przez ileś tam czasu, przez te miesiące wszystkie. I kiedy już w końcu znaleźli, no to już minęło właśnie ten prawie rok, co nie?
To mi się kojarzy z takim starym memem, tylko to było, kiedy nie możesz powiedzieć komuś, że jesteś weganinem przez 5 minut i wiesz, był taki ten
Tak,
dzieciak z żyłą na
no,
czole.
to jest, wiem.
To jest tutaj, kiedy jesteś Nintendo i nie możesz kogoś przez 5 minut
Pozwać.
pozwać.
Tak, to zdecydowanie tutaj tak się dzieje. No i ja tylko życzę powodzenia i w tym wypadku Nintendo spieprzaj dziadu, powiem tak. Przejdźmy do kolejnego tematu, gdzie po 30 latach jakby PlayStation robi jak zwykle rocznicową konsolkę, czyli jak było 25, to mieliśmy tam na PS4 rocznicową, to teraz mamy PlayStation 5 rocznicowe i jest to
No,
taki
mamy
krzary.
rekolory po prostu.
Tak. Wiesz co? Powiem szczerze, mnie zawsze te rekolory trochę tak ziębią, bo to jest nic w rzeczywistości. Ty wiesz, czego fani chcą. Ja wiem, czego fani chcą. Jeżeli chcesz zrobić konsolkę rocznicową PlayStation 1, to jak ona powinna wyglądać?
To znaczy, ja już ci mówię, jak ona powinna wyglądać. Ona powinna mieć napęd na płyty.
To jest jedna rzecz, ale ona po prostu powinna wyglądać jak oryginalny PSX, jak oryginalne PlayStation, moim zdaniem.
No
Ja bym
też to
był dużo
prawda.
bardziej się na to silinił, jeżeli to by było faktycznie PlayStation 5 w obudowie od PlayStation 1, może być troszeczkę większe, żeby to się dało zmieścić tam w ogóle, ale
No
jakby to miało
wiadomo.
ten form factor, jakby to tak wyglądało, miało te przyciski, wszystko tak, to panie brałbym.
Znaczy, to powiem ci tak, pewnie powinienem zamknąć mordę w kwestii recolorów, bo ja mam to
Wiem, masz tego
PlayStation
Spider-Manowanego.
w wersji Spider-Manowej. Ale no tak, no powiem ci tak, okej, fajnie, szare, ładne, przypomina PlayStation 1 z samym kolorem. Pady są bardzo
Tak,
ładne, bo
bo
te pady mają
tak.
te kolorowe przyciski, tak? Tam różowy, niebieski, zielony, czerwony. Fajnie, bardzo ładne, bardzo mi się to podoba. ale z drugiej strony tak naprawdę to jest, nie wiem, albo dla jakiegoś ultra nerda, albo dla kogoś bardzo mocno cierpiącego na nostalgizm, albo dla kogoś, kto ma po prostu worek
Szczerze,
pieniędzy.
tym bardziej, że masz możliwość rzeczywistości wymieniania tych oklepin, co nie, obudów na PlayStation i równie dobrze możesz mieć, kupić jakiegoś third party tam od różnych firm, które to robią, które będą w odpowiednim kolorze. Nie musisz
No tylko
wydawać na
widzisz, tylko
specjalną wersję.
Sony jest niestety taka
A
rzecz,
wiem, że
taki
pozywali,
problem, że
no.
Sony nie sprzedaje paneli oddzielnie. No bo hej, no bo czemu mielibyśmy sprzedać panele? No musisz wydać od razu 3,5,
Nie
tam 4,5
sprzedają na
klocka na
pewno.
konsolę. Wydaje mi się, że chyba
Mi się
nie.
wydawało, że były.
To znaczy, może inaczej, dobra, jakieś regulary, okej,
Tak,
ale tych specjalnych, jakichś tam.
coverplaty mi się zdawało, że oni zaczęli sprzedawać w pewnym momencie swoje. Tak.
Dobra, kwadrat to inaczej. Coverplate'y są, ale to są takie, te wiesz, w kolorach takich
No
zwykłych,
tak,
nie?
masz
Te takie
fioletową,
jakieś.
jak masz taką. Widzę już teraz na
No,
stronie u
no
nich masz
tak, ale
czerwoną,
te
fioletową, niebieską,
spec.
różową i czarną.
No dobra, ale te speciale z kolei, te jakieś tam rocznicowe,
No
czy
tak, no.
robione na potrzeby gry, to nie ma opcji. To musisz kupić całą konsolę od razu, bo to nie jest
Wiesz co, ja
sprzedawane na
pamiętam
przykład.
nawet ten Dibrant jest taka firma, która robi tego typu rzeczy.
No
Co
jest, ja
nie?
wiem o tym, ja
I
wiem.
z tego co pamiętam, to nawet oni, tak jak ty masz tą konsolę, tą Spider-Manowaną konsolkę, to oni swoją wersję generycznego pająka wydali, co nie? Też z tego typu rzeczami, tych coverów. Jest z
Słuchaj, to
naklejką
powiem ci
na przód,
tak.
co nie? Żeby się
Nie
nakleić.
przeszkadza mi ten, nie przeszkadza mi ta rocznicowa wersja. To jest ładnie wydane. Ja nie powiem,
Tak.
że nie,
Co
bo
rodzaju cool,
czepiałbym się.
ale, co nie?
Ale to nie jest potrzebne po prostu.
Tak.
A jak już chcielibyśmy być tak bardzo super jak PS1, czy tam PS1, czy PSX sobie nazwicie, to ja proponuję przyczepić jednak dysk, napęd, w sensie na płyty.
No mówię, ja pamiętam też jak PS4 wypuszczali w tej wersji, tak było, o, rocznicowa wersja PlayStation 1, PlayStation 4, patrzę, no po prostu szarej, tak, jakbyście to faktycznie wpakowali do obudowy PlayStation 1, to bym był zachwycony, tak, to nie, kompletnie mnie nie rusza. Dobrze, przejdźmy,
Ja to chcę napęd.
tak, przejdźmy dalej, gdzie Yakuza idzie w klimaty pirackie i jest totalnie odjechana, dziwna.
Widziałem to, ja nawet nie komentuję
To jest
tego.
bardzo dziwne, bo masz, tam on się nazywa Mashima? Majima. Po prostu ląduje gdzieś na Hawajach i jest. Tylko, żeby to jeszcze miało sens, chwila. On ląduje na Hawajach.
Wiesz, czy mi się to kojarzy? To mi się kojarzy z Rizenem od Piranha
Albo z
Bytes,
Rizenem,
naprawdę.
albo wiesz, to jest przytyczek do Skull and Bones. Ale ląduje facet gdzieś na Hawajach we współczesnym świecie. I pływa 16-wiecznymi galeonami po Hawajach, bijąc się z innymi ludźmi. Nie wiem, czy to jest jako atrakcja turystyczna tam, czy on faktycznie.
Nie wiem, stary, a to jest jakiś ultra
Tak, wiesz co,
dziwny pomysł na
mi to nie
to.
przeszkadza, bo to idealnie pasuje do Yakuzy. Yakuza jest ogólnie zabawna w
Ten koncept
rzeczywistości.
jest tak durny, że nie jestem w stanie tego
Mi się
przetrawić.
podoba, jakby tutaj wiesz, bo no poprzednia Yakuza, wiesz, ten Like a Dragon, ostatni też był na Hawajach w rzeczywistości. Więc ja tutaj nie będę marudził. Widać, że Sega się dobrze bawi i będzie jeszcze raz wykorzystała, pewnie wykorzystywała, wiesz, asety z poprzedniej gry. I ta gra tym razem nie jest RPG-iem, tylko jest naparzanką. Normalnie tak jak poprzednie Yakuzy.
No tak, bo poprzednie kursy wcale nie były naparzonkami.
To wszystkie do siódemki. Gdzie zrobili, w rzeczywistości z tą siódemką to zrobili ten dowcip na któryś Prima Aprilis, że od dzisiaj Yakuza jest RPG, CRPG, co nie? Jakby jest RPG-iem turowym. Wszyscy powiedzieli, co? Ty, ja bym w to zagrał. A wtedy Sega podrapała się po brodzie i powiedziała, wiecie co? Czemu nie? I zrobili kolejne Yakuzy w formie RPG-ów. Ja na razie jestem na zero i muszę zero skończyć, bo chociaż wiesz, jakbym. Ale nie, później tam są odniesienia niby w siódemce do poprzednich gier. Więc dobrze tą całą serię przerobić. Ogólnie wiesz, na razie gra mi jest bardzo śmiesznie, bardzo fajnie i ja po prostu lubię tą serię. Przynajmniej na razie. Jestem zaskoczony właśnie, jak zabawna potrafi być.
No nie wiem, dla mnie to jest już tak comic reliefowe, że nie potrafię tego cyklu na
Nie,
poważnie grać,
to się
naprawdę.
nie bierze na poważnie. Jak masz w zerowym, no, pierwszy pewnie będzie super poważny, co nie? Bo ja tam tego koła Miłan jeszcze nie grałem, na razie gram zero. Gdzie zero to jest tam chyba piąta czy czwarta część z kolei w rzeczywistości, która jest prequelem.
Poza tym mnie morduje mnie Tempo, w jakim oni wydają te
Oj.
Jakuzy, bo tam co 3 miesiące jest nowa Jakuza, ja tego nie
No nie, oni
ogarniam.
teraz w roku wydają przynajmniej jakby nową. Albo remake. Co trzy
No to
miesiące,
właśnie
co
o
nie?
tym
No.
mówię, nie? Tam jest co 3 miesiące jest nowa Jakuza, ja mam takie, ale czekaj, to jest remake, sequel, prequel, nowa część, co?
No, no zazwyczaj to są nowe. Jak masz kołami jakieś, to są remake'i. Jak są zwykłe, to są nowe. Tym bardziej,
Okej.
że jeszcze miało reset i przejście do tej nazwy oryginalnej japońskiej, co nie? Od której nawet się studio nazywa. Dobrze, no to wiesz co, zostawmy Jakuzę. Ja polecam zobaczyć ten trailer, bo jest naprawdę zabawny, dziwny i porąbany. Gdzie widzisz, kurde, masz mafioza zastającego piratę przez to 16-wiecznego statku i to, o tym jest głównie trailer. I podejrzewam, że taki szok faktor tutaj miał być i wyszło zdecydowanie pod tym względem. Przejdźmy za to do rzeczy, które miały premierę na PC ostatnio, na Steamie w sumie, bo szesnastka miała premierę
Tak.
na PC-tach.
Mówimy o Final Fantasy
Tak,
16
to już Final
oczywiście w tym
Fantasy XVI
wypadku.
miało już premierę na PC-tach, tylko że...
Parę dni temu.
Ale nie, wcześniej też miało. Tylko na Epiku chyba, z tego co pamiętam.
A to ja
Zaraz
nie
się
wiem,
sprawdzę, bo
ale
mi się tak
mówimy tu o
wydaje. Bo już
Steamie.
my chyba o tym
Ja nie wiem,
gadaliśmy.
nie mamy pika. Nie mamy pika, więc się nie wypowiadam.
Wiesz, bo to pamiętasz, jak mówiliśmy, no ten... W 2023 miało na tym, na premierę chyba na Epiku, zaraz zobaczę. PC. Teraz ma dopiero PC-tową premierę? Nie, 23 czerwca miało na PC-ta premierę.
No dobrze, ale
Tylko
to
na Epiku,
nikogo nie
no. Czyli
obchodzi.
tam, gdzie nikt nie zaglądał. Ten jakby tam miał premierę w zeszłym roku, a teraz ma już normalnie premierę na PC-cie właściwym, czyli na Steamie. I oczywiście,
Tak
wiesz, no
jest.
jak to masz grę, która ma rok, jest spatchowana na maksa i w sumie już dobrze chodzi i tak dalej, to jakie będą oceny?
Znaczy, no tutaj są wszyscy bardzo zadowoleni z tego Final 16 na Steamie. Są same pozytywne opinie z tego, co widzę. Jak już to jest jakaś jedna na X pozytywnych. Plus tutaj się cena przykłada, bo to jest 199 zł, więc raz, że to jest znacznie mniej niż na konsolach i dwa, znacznie mniej niż gra, do której zaraz przejdę, a która niekoniecznie dobrze
Tak, nie, ja
działa.
jeszcze sprawdzam i chyba to jednak jest dopiero teraz premiera PC, czyli nie było na Epicowej.
Okej, czyli na Epiku nie było,
Tak,
czyli to jest pierwsza
to jest
premiera
september,
PC-towa w ogóle
czyli tak,
ever.
17 września to miało premierę na PC-cie, na Windowsie. Tak, więc...
A, no jeszcze ktoś napisał, że bardzo fajny komentarz zresztą. Że no to jest oczywiście pociągnięte graficznie jeszcze bardziej niż na PS5 i
Tak,
ktoś
tak.
zrobił taką fajną skalę. Ktoś zrobił taką fajną skalę. MS-DOS, don't look too long at it, potem jest bad, potem jest decent, good, beautiful i mamy zaznaczone w najwyższej ramce you forget what reality is
Wiesz, ta gra
generalnie.
wyglądała bardzo ładnie na trailerach i ja, wiesz, jakby patrzyłem na to z otwartą gębą po prostu, bo jeżeli chodzi o skalę i, wiesz, ten świat po prostu, to jak jest wyrenderowany, to jest bardzo ładnie wyrenderowany.
Jest.
No i teraz jest, wiesz, kwestia premiery na PC, tam pewnie pełna cena jest pewnie ponad 200 coś złotych.
No właśnie nie, 199
A to
złotych.
jeszcze, to wiesz, to jak na grę teraz ostatnio, to nie jest źle. To jest bardzo dobra cena.
Tak jest, plus ja mogę potwierdzić, że naprawdę gra jest warta każdych pieniędzy, bo to nie jest taki finalowy, cheerful finalek, tylko to jest autentycznie dark fantasy, który momentami potrafi przytłaczać tym byciem dark tak naprawdę i nie wiem, byciem bezlitosnym. Dla ludzi, dla głównego bohatera, dla wszystkiego, co tam się kręci i odstawia.
No
Także
tam
ja
jest
naprawdę mogę tę grę
niewolnictwo w głównym
polecić.
temacie, co
No
nie,
jest,
jakby
tak.
ludobójstwa i tak dalej w głównym tym wątku, z tego co kojarzę.
Tak. Oprócz tego jest bardzo dużo wątków politycznych, w ogóle ta część jest taka mocno
No wiesz,
grotronowa.
ona się bardzo łączy z tymi takimi rzeczami, które się tam w Ivelisse dzieją. Jeżeli chodzi o design postaci i tak dalej, to jest bardzo
No tylko
zbliżone
to
do
jest
tego.
kompletnie oddzielny świat, to nie
Tak,
jest
tak, tak,
Ivalice.
ale to jest bardzo zbliżone, bo to jest ten sam reżyser, który robił tamte rzeczy. Więc pod względem takim estetycznym nawet jest zbliżone.
I nie ma Nomury,
Tak,
nie
nie
ma
ma Nomury.
Nomury.
Za to God of War przyturlał się, tak,
Ragnarok.
nowy God of War Ragnarok przyturlał się na PC-ta z gigantycznymi problemami technicznymi, gdzie wymagany jest teraz ten PlayStation account, tak,
Network, w sensie
PSN.
połączenie z PSN-em po
Tak, nie
prostu.
można go zrobić, to okazuje się, że konta nie można zrobić przez ten jakiś normalne te rzeczy, które są to przez ten ich jakby launcher, nie można zrobić konta, tylko trzeba zrobić osobno. To się w ogóle sypie, wyłącza, robią się problemy gigantyczne z tym, jest problem z zarządzaniem pamięcią, więc gra
Znaczy, no to w ogóle
klatkuje.
gra ma problem z ogarnianiem zasobów peceta, bo Nie wie, jak ma dzielić GPU i
No to
CPU.
wygląda
Nie
na
ma
taki
pojęcia po
bardzo
prostu.
tani ten port, który został zrobiony bezpośrednio z PS5, bo jakby to jest to, co o czym mówisz, to jest coś, co nie ma miejsca na PS5, bo tam jest dzielona pamięć, więc tam pewnie to działa super, a tutaj jakby działa pokracznie. Musiałbym zobaczyć, kto zrobił ten port, bo jest parę firm, które są pod Sony, które te porty robią. I tutaj zdecydowanie się nie spisali. No, jakby.
I wiesz co, powiem ci tak, jeszcze bym zrozumiał, gdyby to napisał ktoś z jakimś faktycznie słabym kompem, a czytałem taki fajny komentarz, że to był po angielsku oczywiście, komentarz gościu, który ma 64 GB RAM
No.
i kartę graficzną, która ma tam ponad 20 GB
No, czyli ma
tego VRAMu.
4090 i ten. I ma dodatkowo 34 giga DDR5, co nie? Czyli to
No,
tak
więc,
dwie, tak
a
jakbyś.
gram mu wywala, że problem z pamięcią, że ona nie
To tak
ogarnia.
jakbyś praktycznie trzy PS5 postawił koło siebie, co nie?
No tak, no.
Jeżeli chodzi o moc obliczeniową, to jest z tego co widzę chyba wewnętrzny port od Santa Monica, czyli od ludzi, którzy
No
robią.
to. No to gówniany port, bo nie potrafią swojej własnej gry przetransportować na inną platformę. To jest śmiech na sali w
Albo
dzisiejszych
czekaj,
czasach,
jest Jetpack
naprawdę.
Interactive firma. Czekaj, zobaczę, co to jest, czy to jest to. Może to jest firma, która to robi. Jest zdecydowanie ten port jakby niezbyt dobrze przyjęty. I jeżeli takie rzeczy ma Sony wydawać na PC, to wracamy do, wiesz, starych dobrych czasów wczesnego
No, ale
2000.
ciekawostka, bo jak sobie klikasz na tego jetpacka, to przenosi cię do PlayStation Studios na
No nie, ja
przykład
mam
od
Jetpack
razu.
Interactive Kanada, to jest studio w Kanadzie. Three Flagship Studio, Blackbox.
No nie, no to ja ci powiem, że mnie przenosi na
Tak,
studio PlayStation, nie?
ja mam, no czekaj, popatrz, ja mam taką stronkę, o, ciak, tutaj ci wkleję. Tak, to musi być studio, które port zrobiło.
To ja pierwszy słyszę o tym studiu, tych w ogóle.
Nie, wiesz, to jest masa takich małych studiów pomocniczych.
A nie, przepraszam, oni robili port GOWA z 2018. To dziwne,
Ale
bo
nie,
GOW z
Ragnaroka też
2018
mają.
był zajebisty.
Ragnaroka też mają. Może mało czasu dostali. Może wiesz.
No nie wiem, no powiem ci, że robili GOWA tego
No też nie
wcześniejszego
było
i to
problemu.
był bardzo
Tak, a
dobry
tutaj
port.
jakby jest wszystko na głowie stoi. Więc jest coś nie tak ogólnie.
Widzę, że też mają Dark Soulsy, widzę, że mają te NBA Live'y, Orcs Must
Wiesz,
Die.
to jest pewnie studio supportujące ogólnie, co nie? Więc to nie jest problem. Problem jest taki, że po prostu coś tutaj się nie zadziało i nie wiem, czy to wina Sony. Pamiętajmy, że może dostali, wiesz, taki mandat tej integracji tego ich systemu, wiesz, całego i tych ich wtyczek różnych
Ale to już
PlayStation.
Sony jakiś czas temu mówiło, że ten link będzie i trudno, i możecie płakać, i on
No
będzie
to
po
wiesz, to jest
prostu.
kwestia pytania, czy to jest w takim wypadku wina tych ich systemów, czy wina faktycznie już. Chociaż nie, zarządzanie pamięcią to już powinna być wina złej optymalizacji kodu od
No
strony,
nie, no
no.
stary, no nie powiesz mi, że zarządzanie zasobami
Ta, ta.
twojego peceta to jest
Raczej
wina
nie. Raczej
launchera.
ten launcher aż tak źle nie powinien działać. No, jest to tutaj coś, co jest nieciekawe. Wiesz, teraz martwisz się o kolejny port, który ma iść. W ogóle, ja już tracę rachubę. Które to Zero Dawn? To jest pierwsze, które już było.
Zero Dawn to jest pierwsza
Czyli ta
gra.
gra już była
I
na PC, na PC, miała swoją wersję.
oni to robili na PC i ta gra wyszła na PC ze 2 lata temu,
No
jeśli się
właśnie,
nie
też mi się tak
mylę.
wydawało, że to już dawno na PC jest. Ale była zapowiedź tego, że Sony będzie robiło tego remaster, nie wiadomo po co. To jest taki
No
bezsensowny
bo,
remaster.
znaczy, no właśnie, no chciałem to powiedzieć, to jest najbardziej niepotrzebny remaster ever. Znaczy, sorry, to jest tak samo niepotrzebny remaster, jak ten ostatni remaster Broken Sworda, tak
Tak,
naprawdę.
wiesz co, no, powiem ci szczerze, ten remaster Broken Sworda jest bardziej potrzebny niż to, ze względu na to, że po prostu bierze oryginalną grę i szerokim łukiem omija ten remaster z 2010, który miał różnego rodzaju dziwne cięcia, wstawki i tak dalej, które trochę zmieniały oryginalną grę. To jest bardziej potrzebne niż to, co tutaj mamy, powiem tak.
No to powiem ci, że ten Horizonowy Remaster to jest ta sama debilna decyzja co w przypadku The Last of Us i Part 1 i Part 2, bo te gry w ogóle nie potrzebują remasterów, gdzie dwójka dostała ten remaster, za który dopłacasz 10 dolców PSN, czy jakieś 50 zł, i cię to przerzuca do tej jakości PS5 z PS4, a tam jakichś specjalnych zmian to tak szczerze w ogóle nie ma. To
I teraz sobie
jest ta sama inteligentna sytuacja.
przypomnij Squallu zeszły tydzień, gdzie Mark Cerny mówił, że w rzeczywistości 70% graczy, tam 65% graczy wybiera tryb performance, czyli ten, który daje więcej klasek,
tak,
niż wybieranie jakiejś tam lepszej grafiki, co nie? Więc to jest
Ale ja
bez
też
sensu
zawsze
troszeczkę
wybieram
ogólnie.
tryb też zawsze wybieram tryb performance, bo jak mam się ciachać przy 30, a mam i chodzić płynnie przy 10, a i tak nie siedzę w odległości 30 cm od
Ty nie
telewizora,
widzisz, czy te
tylko
krzaczki
siedzę
ci
na
się
kanapie.
pojawiają 30 metrów przed tobą, czy nie, co nie?
Tak. A jak wiesz, siedzę na kanapie 3 czy tam 4 metry dalej od telewizora, no to mam to w dupie tak naprawdę.
Tak, więc to jest takie dziwne i raczej słabe, powiedzmy szczerze. Stąd, no, powiem tak, no, patrzę, że robią ten remaster, okej, okay, super, będzie na PC, ale znowu, to raz niedawno wyszło dopiero co na PC-cie. Dwa, czy naprawdę to będzie się różniło mocno od tej wersji PC-towej, która jest na maksa, już ma jakieś dodatkowe feature'y, jest na maksa spatchowana?
Ta gra już wyglądała pięknie,
lepiej
a w
wyglądała
dalszym
niż na
ciągu.
PS-kę, no.
Tak, a jeszcze przy okazji dalej mówię, że w dalszym ciągu jest masa ludzi, łącznie ze mną, która twierdzi, że najładniejszą grą na PS5 jest w dalszym ciągu Horizon Forbidden West, który wyszedł chyba tam 2 lata temu, czy
No.
3.
Dobrze, no to przejdźmy dalej, gdzie też dalej o Sony i pieniądzach. Jak już taki ciśniemy, to pociśniemy ich mocniej, bo Concord
Ale
ponoć.
Sony ma ostatnio jakiś gówniany czas, nie wszystko co robią ostatnio, to się tylko na minus
A
im odbija,
pamiętasz, jak
naprawdę.
rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o tym, że w sumie nie ma konkurencji Sony? Pamiętaj, że podobna sytuacja miała, jakby pytasz sytuację z PS3. Jak oni praktycznie dominowali cały ten rynek w trakcie PS2
Ja wiem,
panowania?
no ja wiem, że tam w ogóle wygrał Microsoft z Xboxem
Tak.
tamtejszą generację i dopiero Sony zaczęło się odbijać pod koniec generacji, jak ogarnęli tego PS-a w
Tak,
końcu.
bo to jest znowu bardzo pewne siebie Sony, które jest dużą korporacją i może robić sobie co chce. Może sobie ceny jak chce ustalać, może sobie wrzucać co chce, jeżeli chodzi o wiesz, różnego rodzaju tam gry i tak dalej. Robić po prostu wszystko co może, bo nie czuje się zagrożone w żaden sposób. Więc wydawanie pieniędzy na byle co też jakby jest dobrym pomysłem w ich przypadku. I w tym wypadku okazało się, że Concord to nie kosztował tam 100-200 milionów, tylko prawdopodobnie 400 milionów, bo studio, którego robiło ten Firewalk, to najpierw 200 milionów wpakowało poprzedni wydawca w grę, a później jeszcze jakby dobił do końca te kolejne 200 milionów właśnie Sony. I wewnątrz studia to było po prostu zero negatywizmu, zawsze wszystko na plus, zawsze wszystko pozytywne, zero krytycyzmu, jakby coś krytykowałeś, to wypadł na ryj. I ogólnie to sytuacja była taka, że po prostu to miał być projekt, który będzie przyszłością Sony, który będzie jak Gwiezdne Wojny od Sony i my z tego zrobimy
no
giga, wiesz, giga kasę. Ogólnie, wiesz, to będzie supermarka na przyszłość. No i nie pykło kompletnie i wyrąbało się na swój głupi ryj. Powiedzmy to tak.
I no tak, to ja tylko powiem, że...
Kasę wzięło, zabrało. No.
To ja powiem tak, szkoda przede wszystkim jest ludzi, którzy to robili, to po pierwsze. Po drugie, szkoda tego hajsu, bo za te pieniądze to raz,
Panie.
Można byłoby w jakiś mały kraj wykarmić na jakiś czas, albo można byłoby zrobić za te pieniądze ze 2-3 inne gry, albo ze 4
wiesz, to
filmy
jest
nawet.
Tym bardziej smutne, tym bardziej, że wiesz, na przykład Sony zamykało różnego rodzaju studia swoje wewnętrzne po to, żeby robić gry multiplayer. Wiesz, właśnie gry jako usługi. Pamiętaj, że na przykład Japan Studio było zamknięte, co nie? Czyli to studio, które zrobiło Shadow of the Colossus, Ico i The Last Guardian.
Tak, tak, pamiętam,
co nie?
Pamiętam.
To oni to zamknęli, bo stwierdzili, że im się to nie opłaca trzymać, bo za wolno gry robią. A podejrzewam, że ich ostatnie gry kosztowały mniej niż ten jeden Concord i zarobiły więcej. Więc tutaj, wiesz, no, w rzeczywistości mógłbyś ze 4 gry czy 5 gier zrobić za to, bez większego problemu, takich AAA dużych, takich dosłownie God of War quality, tej jakości God of War'a, bez żadnego problemu. Naprawdę gigantyczne pieniądze i tak się drapie po głowie, za co to wyszło. Wiesz, na pewno pewnie studio jest umiejscowione gdzieś tam w Waszyngtonie czy gdzieś, gdzie kosztuje życie nie wiadomo jak dużo.
Zapewne.
I po prostu koszty produkcji są absurdalne tutaj w tym wypadku.
Nie wiem, myślę, że to jest coś takiego, co Sony nie przejdzie płazem, przynajmniej pośród graczy, bo to będzie im
i oni sobie,
wypominane
wiesz,
przez bardzo
to są
długi czas.
błędy, które oni popełniają i które później będzie wykorzystywał Microsoft, Wiesz, tutaj w tym wypadku może Valve się jeszcze tam wtrni w tą konsolową bitwę, bo może wypuści jakiegoś Steam Decka w wersji konsolowej, takiej do telewizora.
Zobaczymy,
kompletnie by mnie
zobaczymy.
Zdziwiło. No i tyle na ten temat, jakby duże pieniądze poszły po prostu w błoto i nie wiadomo, czy nawet będzie w stanie w rzeczywistości Sony jakokolwiek je odzyskać, bo nie wiem, czy ta gra nawet w free-to-play się pojawi. No.
Nie wydaje mi się.
Mamy też informację, że wiedzieliśmy w sumie o tym wcześniej, że ten Jedi Survivor, te Jedi... jakie to były?
Bo najpierw mieliśmy Jedi Fallen Order,
tak.
Potem był Jedi Survivor i teraz dostaliśmy informację, że Respawn już ponoć rzekomo pracuje nad zamknięciem trylogii z Calem Kestisem, którego odgrywa ten aktor Cameron Monaghan. Gra jest ponoć na razie jeszcze w bardzo wczesnej fazie produkcji, więc zakładam, że pomiędzy 2 lata przynajmniej poczekamy, ale no ponoć już tam praca wre.
Tak, wiesz, Respawn przede wszystkim tam parę rzeczy naraz gotuje i poprzedni był taki trochę niedogotowany do tej strony technicznej, że tak jak rozmawialiśmy,
to znaczy
dostawał patcha dopiero w zeszłym tygodniu.
Na PlayStation bardzo ładnie działało od samego wejścia. Ale na PC, no to no proszę cię, że tam rok od premiery, żeby grę naprawić w rok, po roku to śmiech na sali.
Więc tutaj się nie śpieszą. Wiesz co, też słyszałem, że na PlayStation miał różne fuck-upy z...
Znaczy miał na początku,
tak.
Ale ogólnie i tak było wiele lepiej.
Tak, wiem, że miał fuck-upy z FSR-em, czyli z generowaniem klatek. Miał fuck-upy też
no tak.
Z rzeczami takimi jak save'y, gdzie ludzie potrafili się zablokować w najzwyczajniej świecie. Więc ta gra nie była jakaś taka super czysta też na konsolach i miała jakieś tam różnego rodzaju problemy. I lepiej, żeby oni wzięli
wiem,
sobie trochę dłużej porobili, niż mieli znowu wydawać jakiegoś niedopieczonego takiego... Taki produkt, który jest niedopieczony, ale w sumie jest dobry, gdyby nie to niedopieczenie. No.
No, to znaczy, wiesz, nie wiem, czy ich ktoś tam biczował po plecach, to, nie wiem, wydawca nad nimi stał na przykład i mówił, że szybciej, nie mam
pamiętaj,
pojęcia,
że to
ale no,
jest,
fajnie...
że Respawn jest pod EA, co nie?
No ja wiem jak działa EA, dlatego mam nadzieję, że ich tym razem nie będą jakoś tam mocno biczować, czy wiesz, patykiem tak z daleka, szybciej, szybciej!
Tak, Grenmachen,
co
nie?
Była dobra gra.
Gamenmachen, ten, było wiesz tam, taki jak to jest ten mem z dzieciakami, co nie? Co siedzą przy stole i matkę poganiają.
Tak,
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 więc...
tak, ale w każdym razie, no chciałbym, żeby to dobrze wyszło, bo ja bardzo lubię tę serię i chcemy, żeby to miało godne zamknięcie, a nie takie zamknięcie, gdzie znowu będzie kolorowa plansza z napisami, że o Jezu, jest nam sorry, że takie gówno wypuściliśmy i że
tak.
Tam będziecie czekać rok, no aż naprawimy.
To jest tradycja z CD Projektu, gdzie żółta plansza, tutaj może czarna plansza, niebieska plansza.
No to tu była czarna plansza z złotymi literkami.
No i jeszcze jest taka kwestia, wiesz, że dla mnie już nie jest tak, że każda gra, która wychodzi z logiem Star Wars, to jest będzie jakimś hitem, który trzeba sięgnąć.
No
tylko
nie,
marka
no
już
myślę,
została, wiesz, tak przytrzepana
myślę,
ostro.
Myślę, że ostatnio Star Wars Outlaws bardzo mocno zaorało w ogóle Star Warsy i
nie,
wersji
żeby tylko to,
gry wideo.
Żeby tylko to, jakby to już jest taka wisienka na kotorcie, kiedy ze wszystkich stron się wali w sumie. Począwszy od seriali, skończywszy na filmach i gdzieś tam gry w środku. No to już tak człowiek patrzy, o, znowu jakieś beznadziejne coś ze Star Wars, co nie? Do którego nikt nie przykładał uwagi, bo nikt się nie stara już nawet, żeby zrobić to dobrze.
No tak, no. Otóż to.
No i przejdźmy na planszę, bo to tyle, jeżeli chodzi o gry komputerowe, gdzie ja udaje mi się w końcu wychodzić i grać w planszówki. I w tym tygodniu graliśmy w Ruta.
No to jest bardzo fajny ten area
tak,
control.
Wiesz, w ogóle
lubię.
Jest bardzo fajna historia odnośnie tej gry, bo z tego, co słyszałem, gdzieś tam przeczytałem, to pierwotna wersja tej gry była związana z CIA i była jakby miała symulować tam walkę w Afganistanie. Co nie?
Okej. Okay.
No i gość, który to robił, to jakby później wziął ten swój design i przerobił go na leśne zwierzątka.
Aha.
Więc korzenie tej gry są jakieś tam takie właśnie wojskowe. A ostatecznie też została ona wydana jako taka dla każdego w sumie gra. Bardzo przyjemna area control, bardzo przede wszystkim wyjątkowy sposób, w jaki tam każda frakcja gra. To każda frakcja gra zupełnie inną grę, a wszystkie grają jedną grę w sumie, co nie? Więc każdy robi coś innego, każdy komuś coś blokuje. Każdy ma jakby swoje mechaniki zupełnie inne od pozostałych. Tylko chyba walka jest wspólna. I to też nie do końca, bo na przykład Ja grałem ostatnio parę razy już tymi leśnymi stworzeniami, czyli tam sojusz, co nie leśnych stworzeń.
Tak, ja wiem, jest sojusz leśnych stworzeń, jest baronowa kotowa i jeszcze jakoś tam
Tak, to ja się
jedna.
śmieję, że ten sojusz leśnych stworzeń to są komuniści, bo u nich wystawiasz takie żetony
Trochę tak.
z tymi sojusznikami i jak ci ten żeton zdejmą, to dobierasz karty, albo jak ten żeton zaatakują, ktoś ci musi dać kartę i tak dalej. I ogólnie to jakby interesująco się wtedy robi, wiesz, taktykę, interesująca się robi sama gra w sobie. Polecam, jeżeli możecie, ta gra ma też cholerę dodatków, zresztą o tym już mówiliśmy tutaj, jakby są jakieś bobry,
Tak, omawialiśmy Ruta w momencie, kiedy był reprint.
jaszczurki chyba wtedy
W
wprowadzali.
sensie też. No ale ogólnie wtedy było to zasilenie do druki po prostu
Tak.
były. Nie wiem, jak teraz sytuacja wygląda, bo Rut ma to do
Że
siebie,
znika szybko z półek.
że paradoksalnie jest wciół drogą grą po
Tak,
prostu.
najśmiesz...
Nie z tego powodu, że ona ma dużo kontentu,
Tak.
tylko dlatego, że ona szybko znika z
Nie
półek.
ma jakichś plastików, nie ma... Wszystkie komponenty są drewniano, jakby kartonowe w rzeczywistości. Nawet, wiesz, ale to jest z drugiej strony bardzo dobrze, bo patrzysz na te wszystkie figurki drewniane i one idealnie po prostu oddają klimat gry.
No tak.
I ma ogólnie oprawę taką, która się kojarzy z bajką dla dzieci, z jakąś
No bo to
kreskówką
jest
taką dla najmłodszych.
dziecięce tak mocno bazowane, bym
A
powiedział.
jeżeli chodzi o samą rozgrywkę i o samo główkowanie, to jest dość ciężka gra. W tym tygodniu też mi przyszły do mnie, jakby może postawię później na Facebooku zdjęcia, przyszła mi Duna, ta nowa, ten Duna Imperium Powstanie, co nie? Czyli ten
Okej.
sequel do tej głównej Duny sprzed roku czy dwóch?
No ja rozumiem, ja czekam aż wojna o Araki spadnie, bo 700
To
złotych to
dużo.
jest... Nope.
I mam też tą, wiesz, tą z 2019, to dokupiłem sobie dodatki do niej, nowe stronnictwa. Co ciekawe, jestem zaskoczony tym, że ostatniego stronnictwa, które w zeszłym roku wyszło, to ta gra jeszcze w Polsce nie dostała i nie wiem, czy dostanie. Raczej się chyba tym wydawca nie zainteresuje. A jak tak, to prawdopodobnie będę musiał po prostu się zastanowić, czy nie kupię sobie tego w wersji angielskiej. Co będzie trochę dziwne, bo będzie jedna plansza
Można, można.
inna. Ale nie, bo to nie można
To
mieszać.
znaczy, ja tak mam na przykład. Ja mam na przykład taki jeden dodatek do Marvel United. On się nazywa Infinity Gauntlet i on nigdy nie był w Polsce wydany. On był wydawany bonusowo tylko w wersjach preorderowych i w wersjach
Tak, tylko
recenzenckich, tylko i
problem jest
wyłącznie.
taki, że one mają bodajże napisy na tej drugiej stronie, wiesz, na awersie. Na rewersie, w sumie na tej stronie, gdzie jest wzorek po polsku, więc chyba to nie jest dobry pomysł. Będzie łatwo rozpoznać karty, które są z dodatku angielskiego. Szkoda, mam nadzieję, że jednak wydadzą to, bo to w zeszłym roku miał dodatek jakoś premierę. Może ktoś się tam Rebel zainteresuje tym, żeby jeszcze ten ostatni dodatek do tej wersji gry dodać. Byłoby fajnie. No, mam dwa, a ten trzeci to jednak jest najlepszy z tej. No,
Okej.
niestety. Więc powiem tak, do Ruta ciężko nie polecić, naprawdę dobra gra, tylko
Nie, to jest świetna gra.
patrzcie na to, czy jest ogólnie dostępny, bo ten Rut naprawdę szybko znika z półek i szybko znika.
I przede wszystkim to patrzcie na cenę,
Ta.
bo cena Ruta bywa różna.
No i przejdźmy dalej.
Tak,
Dostałeś
to ja w
karciankę do
takim
recenzji.
wypadku. Tak, dostałem karciankę od Portal Games do recenzji. Gra się nazywa Podwójni Agenci. Preordery można składać sobie w sklepie portalu. Obecnie gra kosztuje około 90 zł, to nie jest dużo. I teraz tak, bo najpierw będzie wersja krótka, a potem będzie wersja dłuższa, bo sobie napisałem notatkę taką. Więc w bardzo dużym uproszczeniu. To jest trochę jak mafia, tylko ona ma troszeczkę inne zasady, ale mimo wszystko to jest mafia bazowane. To tak w bardzo dużym uproszczeniu. A teraz pozwolę sobie przeczytać ładnie notatkę, którą przygotowałem. Otóż. Podwójni Agenci od wydawnictwa Portal Games to kooperacyjna gra karciana, w której gracze wspólnie starają się odkryć tożsamość podwójnych agentów, tytułowych zresztą, używając dedukcji i eliminacji. Każdy z uczestników posiada informacje, które są kluczowe do rozwiązania danej zagadki, a rozgrywka odbywa się w czasie rzeczywistym, co dodaje dynamiki i intensywności. Proste zasady sprawiają, że gra jest przystępna nawet dla nowych graczy, ale oferuje też głębię, która przyciągnie bardziej doświadczonych fanów gier planszowych. Czyli to jest tak samo dla ludzi, którzy nie mieli styczności z grami tego typu, jak i dla tych, którzy już
Widzę,
jakieś tam
jest
doświadczenie
pistolet.
mają. Tak, idziemy
Czy
dalej,
to
bo
nie
to
jest
nie
jakiś
jest
Secret
tylko.
Hitler, taki tylko inna wersja?
Nie wiem, co mam ci na to powiedzieć. To jest po prostu mafia, jak dla mnie, ale to jest moje
No, ale wiesz,
osobiste
bo te takie
odczucie.
te podobne podobne gry, one się różnią mimo wszystko od siebie. Masz, widzę, 7, czekaj, 7? Nie, więcej. 9 kul tutaj. Do tego...
No tak, jest ponad 75 kart, ale dobra, poczekaj, bo ja dojdę dalej do sedna. Gra oferuje aż 20 różnych misji, które delikatnie modyfikują zasady, wprowadzając nowe wyzwania i zapewniając dużą regrywalność, bo to jest ważne. Tu można grać wielokrotnie i to nigdy nie będzie takie samo. W sensie wrażenie nie będzie takie samo, feeling nie będzie taki sam, za każdym razem będzie inaczej. I dalej. Dzięki temu każda rozgrywka jest unikatowa i wymaga od graczy stosowania różnych strategii. Dodatkowym atutem jest to, że gra skaluje się bardzo dobrze niezależnie od liczby graczy, a dynamiczna mechanika współpracy zapewnia zabawę zarówno w mniejszych, jak i większych grupach. Grać chyba można do 4 osób, bo zaraz to jeszcze potwierdzę. No i końcowy akapit, który mam sobie przygotowany. Podwójni agenci wyróżniają się nie tylko ciekawą mechaniką, ale także solidnym wykonaniem, ponieważ w pudełku znajdujemy między innymi 75 kart, drewniane stojaki oraz żetony. I to jest ważne, bo to jest bardzo fajnie wykonane, to nie jest jakaś taniocha. To jest bardzo fajnie wykonane, to są bardzo fajnie wykonane elementy. I dalej, mamy także kartonowy pistolet, właśnie o którym wspominałeś, który dodaje grze klimatu. No i na sam koniec, to jest świetna propozycja dla osób lubiących gry kooperacyjne, oparte na dedukcji, które oferują szybkie i emocjonujące partie.
Co ciekawe, to jest od dwóch graczy, więc to jest wyjątkowe jak na tego typu grę. Tak. Bo zazwyczaj, wiesz, potrzebujesz przynajmniej 4 do 6, czy tam 8, w zależności od wielkości i zazwyczaj to gry, które angażują większą ilość osób są tego typu.
No to tak, to tu masz
cena jest bardzo niska.
Cena jest wciul niska, bo to... A, przepraszam, to się pomyliłem, gra kosztuje 70 zł. Tak. Niecałe, w tym momencie przynajmniej. I teraz tak, grać można od 2 do 5 graczy i jedna runda, czy partia, rozgrywka, cała.
Krótko będzie całkowicie trwała.
To pół godziny to jest max. Tak. Chyba, że będziecie naprawdę jakoś wyciągać bardzo.
Wiesz co, ja to rozumiem, bo wiesz, zazwyczaj jak w tego typu gry gramy, to partie idą bardzo szybko. Jakby tutaj zaraz ludzie się kłócą, szybko wezmą gdzieś tam kogoś, nie polubią w trakcie rozgrywki i on nagle już jest Hitlerem, czy tam kimś tam, czy tym podwójnym agentem, znaczy, i wiesz, trzeba go zabić od razu.
To znaczy, wiesz, jak działają gry typu Mafia, tak, nie? Gdzie tak, musisz wskazać tego złego. To zależy oczywiście od tego, jaki kto ma charakter, jak bardzo jest odporny psychicznie na pewne rzeczy, bo to jest zaraz wytykanie palcem, to jest darcie mordy, że nie, nie, to nie ja, to jest on. I ktoś się koniec końców kłóci ze sobą, leci gdzieś tam w powietrze jedna z rzeczy, która znajduje się na stole i potem nie odzywać się do siebie przez 2 tygodnie na przykład.
Wiesz, to są gry z ukrytą tożsamością, takie różnego rodzaju dedukcyjne są bardzo fajne. Mówię, z rzeczy, która jest troszeczkę inna, ale też ma ukrytą tożsamość, też trzeba zgadywać, kto jest kim, żeby wygrać grę, to mi się przypomina zawsze Ankh-Morpork, które jest moim ulubionym, jednym takich, wiesz, białych kruków, których nawet nie można kupić już w rzeczywistości w normalnym obiegu, tylko jest jakaś tam wersja zastępcza, co nie? Bez świata dysku, co dużo traci mimo wszystko ta gra.
To jeszcze tylko szybko dodam, że tutaj, bo mamy tych masy kolorowych, tych elementów, mamy te karty, mamy pudełko, to wszystko, co jest po prostu dorzucone, to jest bardzo fajnie wykonane w takim klimacie noir, ale z kolorystyką bardzo taką niepasującą do noir mimo wszystko.
Tak. Wiesz co, te palce mi się podobają, jakby takie śmieszne duże.
Tak, no super to
jakby,
jest.
No wiesz, nie wiem, jakby wiem jak tego typu gry grają, nie wiem na ile one są, bo to może bank być, wiesz, też bank jest taka gra, wiesz, gdzie jesteś tymi różnymi, chyba nawet chyba bardzo podobne do tego, jeżeli chodzi właśnie, bo też tam jest kule są, pistolet i tak dalej, gdzie masz też pod jakby różne ukryte te role i trzeba tam też próbować zgadnąć, kto jest kimś, bo ci ludzie na różnych zasadach wygrywają, co nie, grę. No i po tym można poznać, kto jest kim. No.
To znaczy, wiesz, ja, żeby już nie ciągnąć tego tematu też na siłę, to powiem tak. Ciężko jest zrobić grę Mafia podobną, która będzie się różnić od tej oryginalnej Mafii po prostu.
One są zawsze mają podobny core, tylko tam na przykład zasady odkrywania, kto jest kim, są różne i daje ci różne wskazówki gra sama w sobie, co nie?
Tak, więc tutaj przy tych podwójnych agentach jest o tyle fajnie, że za każdym razem jak grasz, to jest po prostu inaczej, bo możesz sobie wyciągnąć inny scenariusz. Bo nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, że robicie 20 scenariuszy w przeciągu tygodnia, bo to wiadomo, że to tak nie działa.
Tak, tak. Wiesz, kwestia jest też taka, że to są gry, które sprawdzają się w dużych, najlepiej w dużych takich grupach, co nie? Tutaj pięć
to
graczy.
To jest imprezowa gra,
tak,
przede wszystkim.
Pięć graczy to jest wcale niedużo na taką grę. To jest zazwyczaj.
No nie.
Zazwyczaj jest więcej ten.
O Jezu, przecież tą podstawową mafię to możesz w 20 osób
tak,
grać
tak.
Nawet, nie?
Właśnie chcę zobaczyć, jaki to jest oryginalny wydawca, co nie? Bo to u nas portal wydaje. BGG, zobacz. Infiltrators się nazywa oryginalnie.
Okej.
Okay. Bo w ogóle ty bardzo, popatrz sobie, jaki ma oryginalny taki japoński bardzo klimacik. Ta gierka.
No to właśnie ci powiedziałem, że to jest takie noir, ale ten, kolorystycznie to w ogóle to nie jest noir kolorystycznie.
Tak, i oryginalnie to wydaje Broadway Toys LTD. W ogóle nie znam tej firmy. To jest gierka z zeszłego roku.
No cóż, to myślę, że skoro portal nas to wydaje, to znaczy, że musiało po prostu dobrze się za granicę
sprzedać.
Tak,
i mają dwie gry. Mają Secret Valley i Infiltrators tutaj, takie najbardziej zdane.
No, no to, to wychodzi jakoś teraz, zaraz, bo na razie jest pre-order. Myślę, że to chyba wychodzi w październiku jakoś chyba na początku. Mogę się mylić,
ja
ale
mam
tak
tylko
mi się
pytanie
wydaje.
Właśnie, jak wygląda rozgrywka na dwie osoby, bo mnie troszeczkę tak zastanawia. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić na więcej, ale nie mam zielonego pojęcia, jak można zrobić to na dwie. Nie wiem, zgadujesz po prostu.
To znaczy, to się gra wolniej, poza tym scenariusz dyktuje ci pewne
Aha.
warunki, na jakich zasadach to działa wtedy.
Okej. Dobra. Dobra, interesujące. Dobra, to przejdźmy do Grochu z Kapustą, gdzie nam tutaj naukowcy robią paczki chipsów, które nie będą się napuszać, wjeżdżając w góry. Nie mam zielonego pojęcia, co oni, jakiś zaworek montują w tych paczkach chipsów?
Znaczy nie, to ja już ci powiem jak, już ci mówię. To ma być, mamy mieć stosowane tak zwane pakowanie w atmosferze modyfikowanej, po angielsku to się nazywa Modified Atmosphere Packaging, albo w skrócie MAP.
Wiesz, no oryginalnie się wtłacza zawsze do tego, do środka tam azot.
Powietrze, czyli
nie,
tlen.
Azot.
No właśnie nie.
Nie?
Właśnie nie, normalnie daje się tlen. I teraz uwaga. Technologia pakowania wykorzystywana w procesie pakowania wszelkiego rodzaju jedzenia, by utrzymać jego dłuższą świeżość. To jest to, co powiedziane zostało, czyli pakowanie w atmosferze modyfikowanej. A teraz uwaga. W przypadku chipsów polega ona na usunięciu z opakowania tlenu i zastąpieniu...
Azotem.
A faktycznie, masz
mówiłem,
rację,
że azotem, bo ja pamiętam
sorry,
to.
Masz rację. Tak, tak, sorki, mój
nie,
błąd,
bardzo mnie
przepraszam.
zdziwiłeś, bo już tak zwątpiłem siebie.
Nie, sorry, mój błąd, przepraszam. Fakt, masz rację. To tu ma być to robione inaczej. I czekaj, ja tego szukam.
Co oni tam, może inny gaz zastosują, który jest mniej ten?
Tak mi się wydaje, bo napisali, że... Czekaj, im wyżej w góry, w niebo,
no tak, to będzie się,
samolotem.
Ze względu na ciśnienie w paczce, które się nie zmienia, jeżeli to jest, wiesz, zapakowane szczelnie, no to nie ma siły, ona po prostu musi, wiesz, to ciśnienie wyrównać się, próbować wyrównać. Więc paczka będzie się rozszerzała, bo ciśnienie w paczce,
no tak,
będzie wyższe jak ciśnienie na zewnątrz, co nie? I teraz pytanie, wiesz, no, co oni tam zmienią?
A, rozumiem, ma być redukcja ciśnienia.
A, okej, okay, czyli po prostu będzie trochę wklęśnięta paczka na normalnym tym, na normalnych wysokościach, a na wysokościach dużych ona będzie po prostu nabierała dalej, tylko nie do takich absurdalnych
tak.
Właściwości, jak to są w tej chwili. Czyli w sumie...
Czyli ma być po prostu mniej azotu w paczce.
Czyli zaoszczędzimy trochę kasy i przy okazji w górach paczka ci nie będzie pęcznieć.
Albo w samolocie.
Tylko co oznacza, że paczka w normalnych, w takich, wiesz, normalnych wysokościach będzie miała mniej azotu i będzie bardziej podatna na to, że chipsy ci się zgniotą. Bo w sumie oni wypełniają tą paczkę dużą ilością powietrza po to, żeby całe chipsy były. Bo to opakowanie mogłoby mieć spokojnie połowę z tej objętości.
Znaczy to wiadomo, nie? Że to powietrze, ta pusta przestrzeń jest po to, żeby te chipsy ci się nie gniotły. Ja też wiem, że to nie jest w każdej firmie, bo są paczki, które są załadowane aż po same brzegi.
I to wcale mi nie przeszkadza, że jest
to
trochę...
Znaczy nie przeszkadza mi to, zwykle to jest w marketach...
Tanie chipsy.
Nie będę... Tak, to są te tańsze chipsy, szczególnie w tych marketach z pewnym insektem w nazwie.
Masz do wyboru insekta, masz do wyboru nazwę dla małej osoby, masz do wyboru prehistorycznego gada, masz
tak,
do wyboru
masz do
też
wyboru
Niemca.
Nazwę kwiatka też masz
tak.
Do wyboru.
Imię dla Niemca, co nie? Więc jest trochę różnych marketów, można... różne wersje chipsów kupić. Jakby myślałem, że będzie to bardziej odkrywcze niż tylko i wyłącznie zmniejszenie.
Ja też myślałem, że to będzie jakaś nowoczesna technologia, skoro już ludziom pakujemy implanty do mózgu, to myślałem, że to będzie coś
nie,
innego.
Nie, panie, mniejsze ciśnienie.
A to się okazało, że mniej gazu po prostu.
Mniej gazu.
Okej.
No.
To ja tylko jeszcze powiem, że ja nie wiem, czy to ma być od razu stosowane na całym globie, czy tylko w Stanach, czy gdzieś
podejrzewam,
tam. Podejrzewam,
że w Unii Europejskiej od razu zmniejszą pakowania.
No pewnie tak.
Dobrze, no to w sumie tyle na ten tydzień. Ja pozdrawiam was po prostu z krainy przeziębienia.
Tak, kapitan Katar
Tak,
zaatakował.
znowu, jakbym wiesz, raz roku do roku wraca, też zresztą pewnie jeszcze przejdziesz ten
Oby
trening
nie, oby
z
nie.
kapitanem. No, oby nie, ja też ci nie życzę. A my wam dziękujemy za to, że byliście z nami, za to, że wytrzymaliście te półtorej godzinki prawie. I
I tak
przypominamy,
będzie
że...
chyba mniej w tym tygodniu.
Tak, no ja jestem chory, to nie będę też przeciągał. Też jakby przypominamy, że jest ten Patronite, że są nasze media społecznościowe, Facebooki, Mastodony, Instagramy i tym podobne. Bardzo lubimy lajki, bardzo lubimy to, jeżeli nas polecacie jakby swoim znajomym. Nie wstydźcie się nas, my jesteśmy cool. I mówiąc to, właśnie spowodowaliśmy, że jesteśmy mniej cool. Ale okej. Miejmy nadzieję, że nas nie wstydzicie i polecicie innym nerdom takim jak my.
Tak, i pamiętajcie, że jeśli macie trochę więcej pieniążków, to znaczy piątkę, dziesiątkę, tudzież dwudziestkę, to możecie nas wesprzeć
jakby,
na Patronite właśnie.
Wiesz, to jakby, no już papieroski tyle nie kosztują w tej chwili. Już kosztują dużo więcej, więc
No
jesteśmy
nie.
tańsi jak papierosy.
My jesteśmy tańsi niż papierosy.
To jest dobry dobry tytuł. No i sobie tyle na ten tydzień. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.
Tak, do przyszłego tygodnia, trzymajcie się. Nara!